A dzisiaj nas czeka między innymi konferencja, czy forum w Krynicy. Tam spotka się prezydent Andrzej Duda z prezydentem Litwy, Gitanasem Nausedą, i będzie to rozmowa o architekturze bezpieczeństwa w regionie po 24 lutego, czyli po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Ale dziś to także oczywiście kampania, między innymi o godzinie 18 w Elblągu będzie spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim. Gdzieś też pojawi się premier Mateusz Morawiecki w Mińsku Mazowieckim, dokładnie na spotkaniu z premierem Republiki Korei Han Duk-soo. Rozmowa oczywiście dotycząca w głównej mierze kontraktów wojskowych, a z kolei minister Piotr Gliński weźmie udział w konferencji prasowej inaugurującej konkurs. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje. To promocja publikacji Biografii Sprawiedliwych. Piotr Gliński dzisiaj po godzinie 8:10 będzie gościem poranka wnet, a 13 września to imieniny Filipa, Aleksandra i Genadii oraz Juliana. Życzymy Solenizantumskiego najlepszego. Niektóre imiona czasami mnie zaskakują. Zachód słońca będzie o godzinie 18:57, a przed nami jeszcze jedna informacja pogodowa. Pogoda ma się popsuć, ale potem ma się poprawić. Tak przynajmniej mówią synoptycy. Godzina 7:14. Teraz czas, żeby rozpocząć poranek wnet muzycznie, i rozpoczniemy ten z piosenką z piosenką pani. Mamy publicystycznie poranek, zaczniemy tym razem nie od polityki takiej bieżącej, tylko od spraw ponadczasowych. Naszym gościem Mariusz Plis, dziennikarz, reżyser, dokumentalista. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam.
I film, ostatni pański film, Historia jednej zbrodni, opowieść o rodzinie Ulmów. Jesteśmy kilka dni po beatyfikacji całej rodziny. Pytanie, na ile ta historia może wpłynąć na pamięć o II wojnie światowej, na pamięć o zbrodniach niemieckich, także na relacje między Polską a Niemcami. Pański film miał mieć premierę, czy miał premierę w Niemczech. Czy to jest tak, że publika, może nie tylko publika, ale też życie kulturalne niemieckie jest zainteresowane tego typu historiami?
Zacznę w takim razie od końca, czyli od niemieckiej premiery. Rzeczywiście ona odbyła się kilka dni przed beatyfikacją w Instytucie Pileckiego. Mieliśmy pokaz filmu. O ile wiem, Instytut zaprosił na to spotkanie i Niemców, i Polaków. Także ta publiczność była bardzo różnorodna. Natomiast czy taki film jest w stanie wpłynąć na postrzeganie II wojny światowej, na relacje i tak dalej? No, znamy z historii, oczywiście ja bym nie chciał się tutaj przyrównywać, ale znamy z historii takie przypadki, że tego typu twórczość miała wpływ na zmiany stosunku, zwłaszcza w Niemczech, społeczeństwa do kwestii choćby Holokaustu. W latach 70. takie rzeczy się działy. Mój film jest filmem, który opowiada o historii, która moim zdaniem nie jest popularna ani w Niemczech, ani w Stanach, ani w Izraelu. A to są te trzy kluczowe moim zdaniem kraje, które gdzieś bardzo aktywnie zabierają głos w kwestiach pamięci dotyczącej II wojny światowej, bardzo często w sposób wypaczony. To jest historia piękna, to jest historia tragiczna, to jest wreszcie historia, która stawia akcenty w tej pamięci, rzeczywiście w miejscach, w których one postawione powinny być. I śmiem twierdzić, że nie jest to historia, którą zwłaszcza instytucjonalnie Niemcy będą w stanie przyjąć i będą chcieli przyjąć. Na spotkaniu w Berlinie mieliśmy bardzo różne reakcje, bardzo różne podejście w ogóle do tych historii. Od takich, które starałem się pokazać w filmie jako te, które ważą bardzo negatywnie na naszych kontaktach, naszych stosunkach i wszystkim tym, co jest związane z pamięcią obu narodów, bo zdarzały się tam głosy takie, że no niby oczywiście tutaj rodzina Ulmów i wielki, heroiczny czyn i gest opłacony najwyższą z możliwych tragedii, ale jednak Polacy powinni się rozliczać z tego, w jaki sposób podchodzili do Żydów i tak dalej, i tak dalej. No to są wszystko rzeczy, które gdzieś stanowią jakiś rodzaj, ja to nazywam śmieciowych argumentów, z którymi trudno sobie będzie szybko poradzić. W każdym razie były też również głosy ze strony Niemców o widowni, że może już dość byłoby z tą narracją i tutaj piętnowano historyka, który niemieckiego, który właśnie w ten sposób, jak wcześniej powiedziałem, podchodził do tej kwestii i może wreszcie czas uznać, że Polacy znów mają rację. I to są też takie głosy, które pokazują mi, że nie ma jakby jednolitego podejścia Niemców do okresu II wojny światowej. Wydaje się, że ta kwestia wciąż tam jest żywa, choć gdzieś pod powierzchnią takiego oficjalnego stosunku do II wojny światowej i tej takiej oficjalnej pamięci, ona się tam rozwija, ona jest żywa i ona chyba wciąż jest niedomknięta, więc jakby z naszej perspektywy to spotkanie mnie na przykład dostarczyło bardzo, bardzo dużo wiedzy na temat tego, jak Niemcy mogą to odbierać jako społeczeństwo.
A z drugiej strony, kiedy dziennikarze polscy, korespondenci pracujący w Niemczech czy obserwujący z Polski niemiecką debatę publiczną szukali materiałów prasowych, artykułów, materiałów wideo czy audio o samej beatyfikacji Ulmów, o historii Ulmów jako pewnego symbolu, to tych materiałów w niemieckiej prasie nie było prawie w ogóle.
Nie, nie ma ich. To też podkreślali w ostatnich rozmowach moich i z moim kolegą Cezarem Gmyzem z telewizji publicznej, ale też i z panią dyrektor Hanią Radziejowską, z którą utrzymuję też kontakty. Okazało się, że rzeczywiście Niemcy praktycznie o tej kwestii nie piszą. No można się zastanawiać, dlaczego tak jest. Moim zdaniem jest tak dlatego, że jest to bardzo, bardzo niewygodna sprawa. To znaczy ona, tak jak mówię, stawia w bardzo konkretnych miejscach akcenty tam, gdzie one powinny być. Wszyscy wiemy doskonale, że to nie naziści mordowali Ulmów, tylko Eilert Dicken, zwykły niemiecki policjant z okresu przedwojennego, który po prostu pojechał zarobić do Polski i tam zaczął dopuszczać się czynów zbrodniczych, notabene nigdy nie osądzonych. Wszyscy wiemy, że ta historia odsłania całą przestrzeń powojenną i losy tego człowieka, z których to wynika, że żył sobie spokojnie i pracował i został zaakceptowany przez system demokratycznego państwa niemieckiego i dożył swoich dni jako inspektor w jednym z miast, inspektor policji w jednym z niemieckich miast. Więc to jest taka sytuacja, w której właściwie wychodząc od tego konkretnego przypadku, od historii rodziny Ulmów i tego tragicznego mordu, no można zadać bardzo wiele pytań w bardzo różnych kierunkach. Niemcy sobie tych pytań, przynajmniej mówię tutaj o tej oficjalnej polityce historycznej niemieckiej, Niemcy sobie tego nie życzą. Niemcy mają uporządkowaną historię. Niemcy doprowadzili do sytuacji, w której wspólnie z narodem żydowskim te kwestie sobie uregulowali i pozamykali i nie życzą sobie trzeciego podmiotu przy tym stole. My chcemy być przy tym stole, my chcemy wrócić do tej historii, my chcemy opowiedzieć ją na nowo, bo mamy prawo do swojej trzeciej części prawdy. I wydaje się, że Niemcom na dziś nie jest to na rękę, dlatego milczą w kwestii również i beatyfikacji rodziny Ulmów. A jeżeli nie milczą, to piszą rzeczy, które no po prostu wywracają do góry nogami nasze emocje i powodują, że my niestety będziemy reagowali na to, no myślę, że emocjonalnie, bo nie da się przejść do porządku dziennego nad próbą zrównania czy postawienia kwestii beatyfikacyjnej rodziny Ulmów z jakimiś kwestiami politycznymi w Polsce. No to jest nie do obrony, ale jest to niemiecka prowokacja.
Panie redaktorze, wydaje się, że ta historia nie tylko jest związana z historią, ale także ze współczesnością, ba, ze współczesną polską polityką. Na ile jest tak, że i ta historia Ulmów, i inne kwestie związane z II wojną światową pokazują, że tak naprawdę relacje polsko-niemieckie nigdy nie będą w pełni partnerskie, w pełni zdrowe, jeżeli nie zamknie się okresu II wojny światowej, a on przynajmniej w Polsce zamknięty nie jest. Czy także ta kampania wyborcza będzie o tym, jaką strategię i jak prowadzić w ogóle politykę wobec Berlina?
Czy wydaje mi się, że i tu postawiłbym taką tezę, że nasze relacje z Niemcami nigdy nie były relacjami partnerskimi. To zawsze była relacja, jak określił jeden z publicystów nie tak dawno w jednej z rozmów, którą prowadziliśmy przy realizacji właśnie filmu o Niemcach, naszych sąsiadach. Byliśmy zawsze jakby chłopcem do podawania piwa w niemieckiej grze. Tak wyglądało to do niedawna. Niemcy na bazie jakby tych zachowań polskich, które na przestrzeni od 89 roku do mniej więcej 2005 i później z tą przerwą długą między 2007 a 2015, Niemcy sobie ustawiły i wedle jakby tego azymutu uległości polskiej polityki wobec tego, co stanowi polityka niemiecka, ustawiły sobie postrzeganie tego, jak mogą i powinny traktować Polskę. Generalnie z Polską się w tym czasie nie liczyły. Po 2015 roku doszło do sytuacji, w której Niemcy no, raczej wykazali olbrzymie zdziwienie tym, że polska polityka stara się samodzielnie tworzyć tutaj nasze interesy bez uzgodnienia z nimi, bez brania pod uwagę ich zdania i to są rzeczy, które Niemcom nie podobają się do dziś. Też chciałem zwrócić uwagę na to, że Niemcy nie są przygotowani na to, że ta polska polityka, śmiała polska polityka międzynarodowa, w której próbujemy się upodmiotowić, że ona będzie trwała długo. Niemcy liczą na zmiany polityczne w Polsce, chcą powrotu, no wprost mogę powiedzieć, Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej do władzy, właśnie dlatego, że była to partia, która reprezentowała ten nurt wsłuchiwania się w politykę niemiecką i stawiania jej w pierwszej kolejności przed naszymi interesami. Więc no, mamy tutaj skomplikowaną sytuację. Nie będzie to proste. Niemcy nie są przyzwyczajone do tego, żeby musiały traktować państwa w ogóle Europy Środkowo-Wschodniej jako obszar podmiotowy. No więc będziemy mieli z nimi bardzo poważne, myślę, kłopoty. A kwestia II wojny światowej i tego, jak my chcemy tę sprawę domknąć, jest dla nich na dziś kompletnie nie do zaakceptowania i bronią się tym przed tym wszystkim, czym mogą, no między innymi tym, w jaki sposób podchodzą do kwestii beatyfikacji ulmów, co widzieliśmy wczoraj właściwie w kilku różnych takich przejawach aktywności publicystyczno-dziennikarskiej w sieci.
To już domknijmy ten temat nietaktownym z mojej strony pytaniem politycznym. Jak w tym aspekcie relacji historycznych, relacji kulturowych w polsko-niemieckich, chciałem powiedzieć, cywilizacyjnych, ale to może za duże słowo, relacji polsko-niemieckich patrzeć na polską kampanię wyborczą, na wybory, które odbędą się za 31 dni.
I kilkanaście. Jak patrzeć na to? No trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Ja nie staram się oblekać ani w skórę jakby tutaj obserwatorów niemieckich, ani staram się twardo tutaj nie przyglądać się. Mam w tej chwili mnóstwo innej pracy, ale tym naszym rozwiązaniom na linii Polska-Niemcy przy okazji wyborów. Natomiast no, kwestia jest taka, że im będzie bliżej, bo tak jakby wskazuje logika do tej pory prowadzonych różnych działań, tym będzie ostrzej i myślę, że Niemcy będą się mieszali, tak jak mieszali się do tej pory w nasze sprawy i będą ingerowali w kampanię wyborczą. Zobaczymy, co przyniosą te dni, ale raczej spodziewałbym się tutaj jakiegoś zaostrzenia kursu.
O tym mówił Mariusz Pilis, dziennikarz, dokumentalista, reżyser. Dziękuję bardzo, panie redaktorze, za rozmowę.
Dziękuję.
I do usłyszenia. Na zegarach godzina 7:32. To czas, żebyśmy weszli na ścieżkę Odysei wyborczej. Czas na Krzysztofa Skowrońskiego.
Odyseja wyborcza.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Czekałem na głos Łukasza Jankowskiego po bardzo ciekawej rozmowie z Mariuszem Pilisem i tu będziemy kontynuować jakby rozważania na temat stosunków polsko-niemieckich, bo dwa dni temu spotkałem się z Arkadiuszem Mularczykiem, wiceministrem spraw zagranicznych, który jest numerem 2 na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu 14 obejmującym Nowy Targ, Rabkę, Nowy Sącz i Gorlice. To była rozmowa, która między innymi dotyczyła reparacji wojennych, ale w dużej części dotyczyła wyborów i dotyczyła tego, co dzieje się w Nowym Sączu. My spędziliśmy 10 dni w Republice Prawa i Sprawiedliwości z małym księstwem Konfederacji, bo rzeczywiście zarówno Podkarpacie, jak i Nowy Sącz są takimi miejscami, w których Prawo i Sprawiedliwość nie tylko liczy, ale nawet ma pewność zwycięstwa. Tu w Nowym Sączu właściwie rozważanie dotyczy tego, czy to będzie 7 czy 8 mandatów. 8 mandatów Prawo i Sprawiedliwość zdobyło w poprzednich wyborach. Zabrakło minimalnie do 9 mandatu. Teraz to się troszeczkę zmieniło, więc jest walka o ten 8 mandat. Podkarpacie to 10 mandatów. W jednym okręgu wyborczym 10 mandatów dla Prawa i Sprawiedliwości. Takie są realia i taka jest ulica i takie jakie są rozmowy. Tutaj dominują plakaty, no i znowu muszę powtórzyć nazwę partii rządzącej, plakaty polityków Prawa i Sprawiedliwości. Mało na razie plakatów widziałem Konfederacji czy też innych partii, ale Konfederacji i o Konfederacji na Podkarpaciu i tu w Nowym Sączu mówi się dosyć dużo. To w takim razie posłuchajmy teraz wywiadu z Arkadiuszem Mularczykiem.
Kto i kiedy zdecyduje o tym, kto wygra w Polsce wybory 15 października?
No, nie jestem wróżką, panie redaktorze, ale wydaje mi się, że jednak formacja, która narzuci narrację, narzuci pewnego rodzaju agendę, dyskusję dominującą w kampanii wyborczej, ta formacja wygra. I myślę, że mam taką nadzieję i też przekonanie, że udaje nam się co najmniej od połowy sierpnia narzucić narrację w kraju, która jest narracją dominującą, i myślę, że ta narracja dla Polaków jest ważna i istotna, bo dotyczy kluczowych aspektów naszego życia i bezpieczeństwa.
Myśli pan o pytaniach referendalnych?
To też, to jest element istotny i ważny. On cały czas jest elementem, który jest w dyskusji publicznej, no ponieważ żyjemy w czasach trudnych, niełatwych, czasach wyzwań, więc myślę, że te kwestie referendarne są niezwykle istotne, również w kontekście naszych kolejnych konkretów, które prezentujemy w ciągu kolejnych dni. One są w pewnym sensie oczekiwaniami naszych obywateli na to, co chcieliby, ażeby w Polsce się dokonało w przyszłości.
A PiS w czasie tej kampanii wyborczej powiedział już ostatnie słowo, czy jeszcze ma coś do powiedzenia?
No nie, no jeszcze przed nami wiele tygodni kampanii trudnej, niewątpliwie i na poziomie ogólnopolskim, ale też na poziomie lokalnym i regionalnym, bo musimy pamiętać, że ta kampania, którą prowadzimy z perspektywy Warszawy, centrali, mediów ogólnopolskich, to jest jedno, a drugie to jest, jak ta kampania będzie prowadzona w terenie, z jaką determinacją, jak mocno kandydaci będą gryźć trawę, ile tych banerów, billboardów, ulotek, to wszystko też ma znaczenie.
Jak wjechaliśmy na Nowosądecczyznę, to pierwszy billboard był z napisem Arkadiusz Mularczyk.
No to tak ma być właśnie, tak ma być. Dopiero początek takiej kampanii, powiedziałem, wizerunkowej, tych banerów, billboardów, ulotek jeszcze przybędzie. No przed nami jeszcze prawie 6 tygodni kampanii wyborczej.
Tak jest, że determinacja wśród posłów Prawa i Sprawiedliwości jest wielka?
No, przynajmniej tu u nas zawsze była wielka, stąd te duże poparcie, stąd wiele mandatów. Na 10 mandatów w sumie 8 należy do Prawa i Sprawiedliwości.
Ale tutaj w Nowym Sączu,
tak, tutaj,
i w tym okręgu wyborczym?
Tutaj w Nowym Sączu to jest okręg od Gorlic przez Sądecczyznę, Limanowszczyznę i całe Podhale. Więc dosyć duży, ludny okręg, 10 mandatów i tutaj mamy najlepsze wyniki w kraju, jeśli chodzi o naszą formację.
Lepsze niż na Podkarpaciu?
Zdecydowanie lepsze, także Sądecczyzna, można powiedzieć, jest najlepszym okręgiem dla prawicy w Polsce.
A czym zasłużyła sobie prawica i Prawo i Sprawiedliwość na takie poparcie?
No myślę, że tutaj jest, po pierwsze, jest to okręg, gdzie wartości konserwatywne, przywiązanie do wiary, tradycji, ciężkiej pracy jest bardzo ważne. To jest region, gdzie właśnie te wartości, przede wszystkim chrześcijańskie, mają olbrzymie znaczenie, przywiązanie do wiary, tradycji, kultury, regionalizmu, ale także myślę, że tutaj przez lata budowaliśmy bardzo silne i mocne listy wyborcze i 3/4 kandydatów tu naprawdę robiło potężne kampanie wyborcze. To wszystko się później przekładało po prostu na wysokie poparcie i tak będzie również i w tych wyborach. Mam nadzieję, że utrzymamy te 8 mandatów na 10.
To w takim razie, skoro tak będzie, to po co robić kampanię wyborczą?
No właśnie.
Wartości są stare, wszystko jest stare, karty są rozłożone, więc po co się męczyć?
No to tak do końca nie działa, dlatego że trzeba pamiętać, że jednak wyborcy, mimo tego, że iż znają, jak sądzę, w dużej mierze wielu z nich popiera naszą formację, to jednak muszą widzieć, że nam też zależy, tak? Że gryziemy trawę, że spotykają się z informacjami o naszych dokonaniach, ale też o naszych planach, pomysłach, projektach. I w tej kampanii również myślę, że prezentujemy bardzo ważne dla naszego regionu sprawy, bo nie tak dawno, bo w sobotę był tutaj minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i ogłoszono bicie pierwszej łopaty pod gigantyczną inwestycję kolejową. To jest inwestycja, która ma połączyć Nowy Sącz przez Tymbark, Mszanę, Rabkę aż do Krakowa. Ta inwestycja kolejowa ma skrócić czas drogi koleją do godziny, ale to jest droga też, to jest kolej, która będzie łączyła Chabówkę, Zakopane i Kraków.
Ale dobrze, to po
gigantyczna inwestycja.
No tak, ale to jest to pytanie. Po 8 latach wbija Prawo i Sprawiedliwość łopatę, to kto się na taką łopatę nabierze?
No, trzeba pamiętać, że o tym projekcie się już mówiło ponad 100 lat. Już marszałek Piłsudski mówił, że trzeba kolej do Nowego Sącza doprowadzić, więc ta łopata jest wynikiem już realizacji pewnych projektów, planów, które są właśnie realizowane, wykupy gruntów, już te prace są po prostu widoczne w terenie i to jest strategiczna, powiedziałem, epokowa inwestycja dla całej Małopolski, ale w szczególności Małopolski Południowej.
No tak, ale łopata wiele nie kosztuje, można ją kupić na pewno w supermarkecie, droższa jest inwestycja i pieniądze na tą inwestycję i skąd one będą?
No oczywiście częściowo z budżetu państwa, z funduszu kolejowego, oczywiście częściowo również ze środków z Unii Europejskiej.
A to te środki, które pozyska Donald Tusk po zwycięstwie w wyborach?
Mam nadzieję, że my je pozyskamy po zwycięstwie w wyborach i zresztą to jest duża i długa inwestycja rozłożona na kilka lat, na też pewne etapy. Finalnie ona będzie dana do użytku w 2028 roku, więc jeszcze parę lat, ale częściowe te odcinki będą oddawane wcześniej i mieszkańcy będą mogli z nich korzystać wcześniej.
A widzi pan jakąś wadę Prawa i Sprawiedliwości?
No na pewno jest dużo wad. Jesteśmy ludźmi.
Jakie?
Jesteśmy ludźmi, a ludzie mają wady.
Bo trochę, może niewiele, ale na pewno się słyszy o tym, że jest coś takiego jak wyczerpanie się sił witalnych partii, która rządzi już przez 8 lat. Odczuwa pan to wyczerpanie?
Nie, no ja takich, że tak powiem, emocji nie przeżywam, nie odczuwam wyczerpania. Uważam, że udało nam się dużo zrobić przez te lata w trudnym okresie czasu, pandemii, wojny, różnych zagrożeń, wyzwań. Jednocześnie absolutnie jestem przekonany, że żadna inna formacja na polskiej scenie politycznej nie zrobiłaby nic lepiej niż my. I też dzisiaj, gdy absolutnie pozycja Polski jest zdecydowanie mocniejsza niż wcześniej.
Opozycja twierdzi coś innego. Polska nie ma siły w Unii Europejskiej. Polska przegrywa głosowania w Unii Europejskiej. Nie dostajemy środków z Unii Europejskiej. Jesteśmy na marginesie życia politycznego Europy.
Niewątpliwie jest tak, że dla Berlina jesteśmy tu wyzwaniem w dużej mierze przez właśnie naszą suwerenną politykę, ale też podnoszenie na arenie międzynarodowej kwestii odszkodowań wojennych. Berlin robi wszystko, żeby wykorzystać Unię, pewne instrumenty polityczne w Unii Europejskiej przeciwko Polsce. Sponsoruje opozycję, jak widzimy, kampusy i szereg negatywnych publikacji w mediach niemieckich, mediach dla Polaków, wielka aktywność think tanków niemieckich, różnego rodzaju fundacji. No im ten rząd się nie podoba, bo ten rząd nie realizuje polityki wygodnej dla Berlina, tylko polityki wygodnej dla Polaków.
Powiedział pan o kampusie, który zorganizował prezydent Trzaskowski. Tam był obecny ambasador Stanów Zjednoczonych. Ambasador Stanów Zjednoczonych był obecny w Karpaczu. Wyraźnie troszczy się o polską demokrację, a z drugiej strony, jak na ambasadora Stanów Zjednoczonych, silnie wspiera opozycję. Ma pan takie wrażenie?
No, mam takie wrażenie, że pan ambasador Brzeziński serce ma raczej po stronie liberalnej. Natomiast myślę, że jednak...
No dobrze, ale pokazuje to. Czy to nie jest tak, że to jest wykraczanie poza funkcję ambasadora? Kiedyś ambasador Niemiec przekroczył linię, został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a teraz ambasador Stanów Zjednoczonych chyba też przekracza linię. I co?
Myślę, że jest coś na rzeczy. Natomiast, no, panie rektorze, jesteśmy naprawdę 6 tygodni przed wyborami. Mamy dzisiaj ważniejsze tematy niż zajmowanie się tym, po której stronie ma serce pan ambasador Brzeziński. Dobrze, wszyscy widzimy, po której stronie. Natomiast Stany Zjednoczone są nas strategicznym sojusznikiem.
No właśnie o to chodzi.
Łączą nas strategiczne interesy i również przyszłość, kontrakty zbrojeniowe, gospodarcze, energetyczne. I myślę, że tutaj i po stronie Stanów Zjednoczonych, i po stronie Polski jest absolutnie przekonanie o tym, że nasze relacje prostu nie mogą być zepsute, ponieważ i Polsce zależy na Ameryce, i Ameryce zależy na Polsce.
Jest pan pewny, że Ameryce zależy na Polsce?
Myślę, że bez Polski dzisiaj nie byłoby wolnej, znaczy broniącej się Ukrainy. Bez Polski, bez wsparcia Polski, zaangażowania Polski, po prostu Ukraina by już wojnę przegrała i myślę, że Stany Zjednoczone sobie zdają z tego dobrze sprawę.
A Ukraina też zdaje sobie doskonale sprawę, ale teraz te zbożowe przepychanki świadczą o tym, że nie będzie taryfy ulgowej dla Rzeczpospolitej ze strony niepodległej Ukrainy.
Ja myślę, że musimy mieć świadomość, że na Ukrainie również trwa cały czas walka polityczna i również padają twarde pytania wobec prezydenta Zełenskiego, dlaczego nie przygotował Ukrainy do wojny, dlaczego nie przeprowadził mobilizacji. Tam również padają twarde pytania wobec prezydenta Zełenskiego. Tam również trwa walka polityczna i myślę, że jego postawa, jego niektóre, powiedzmy, z naszego punktu widzenia decyzje, czy ruchy, czy wypowiedzi budzą wątpliwości, natomiast są one również na użytek wewnętrzny, na użytek wewnątrz ukraiński.
Ale tak usprawiedliwiamy w tej chwili prezydenta Zełenskiego i polityków ukraińskich.
Nie, każdy kraj ma swoje interesy, Polska ma swoje interesy. W interesie Polski jest, żeby Ukraina tą wojnę wygrała, żeby broniła się przed Rosją. Trzeba pamiętać, że dzisiaj Ukraina jest krajem zdewastowanym, wyludnionym demograficznie, z niezwykłymi trudnościami, jeśli chodzi o kwestie bieżącego regulowania płatności wobec i swoich urzędników, obywateli, ale też wobec zagranicy, więc to jest kraj, który jest w wielkim kryzysie i musi mieć tego świadomość.
Wnet 15 września Unia Europejska powiedziała, przywracamy handel zbożą, przywracamy wszelkie tranzyty zboża z Ukrainy i jak pan myśli, jaki będzie dalszy ciąg tej akcji, bo to kolejny front między Warszawą a Brukselą. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, nie zrobimy tego. I jakie będą tego konsekwencje?
No to chyba oczywiste, jeżeli ktoś miesiąc przed wyborami chce destabilizować polski rynek zbożowy, chce uderzyć polskich rolników. Jest chyba oczywiste, że Polska na to się nie może zgodzić, więc my mamy jakby jasne stanowisko. Nie pozwolimy na to, żeby tańsze zboże po prostu doprowadziło do upadłości polskich producentów rolnych, polskich rolników. Jesteśmy oczywiście za tym, żeby to zboże jechało przez Polskę tranzytem i najlepiej niech jedzie do Berlina, Frankfurtu, Stuttgartu. I tam może być rozładowywane.
Taki jest kierunek natarcia Prawa i Sprawiedliwości. Kierunek to jest Berlin. Czy jakikolwiek wyłom w murze, jeśli chodzi o reparacje, udało się zrobić, czy nie?
Zdecydowanie tak. Jesteśmy... Prowadzimy zaawansowane prace w wielu obszarach i w Kongresie Amerykańskim, i w Radzie Europy. Jest szansa na bardzo pozytywne inicjatywy i wsparcie naszych działań. Również część środowisk żydowskich wyraziło poparcie dla naszych roszczeń. Co jest ważne, znaleźliśmy również sojuszników w Kongresie Amerykańskim. Myślę, że z biegiem czasu ten głos będzie coraz bardziej donośny i coraz bardziej dokuczliwy dla Niemców. Nie chcę dzisiaj jeszcze zdradzać wszystkich szczegółów, ale myślę, że jeszcze we wrześniu, może na początku października usłyszymy więcej głosów społeczności międzynarodowej udzielającej wsparcia dla Polski.
Jakie są pana plany na najbliższe 48 godzin?
No, kampania, billboardy, banery, ulotki i tak dalej, no i powrót do Warszawy. Oczywiście trzeba pamiętać, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych cały czas pracuje, mamy gości, wizyty zagraniczne, mamy różnego rodzaju spotkania, ambasadorowie, ministrowie przyjeżdżają, więc również musimy wykonywać tą bieżącą pracę, ale oczywiście dla nas wszystkich dzisiaj ta kampania, którą prowadzimy i w terenie, i wśród ludzi, ale również w internecie, w mediach jest niezwykle ważna. Także no, nasze działania muszą być po prostu kompatybilne.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Rozmawiałem z Arkadiuszem Mularczykiem, wiceministrem spraw zagranicznych, numerem 2 z listy PiSu w Nowym Sączu.
A my teraz w Warszawie będziemy rozmawiać z dziennikarzem Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej i Telewizji Republika, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I tak z Nowosądecczyzny biegniemy do Warszawy, bo w Warszawie, jak donoszą media, także te liberalne piszą tak, że w Warszawie redaktor Tomasz Sakiewicz doniósł na prezydenta Warszawy.
No, zużyłem doniesienie, więc popularnie można powiedzieć, że doniosłem, choć bardzo oczywiście nie lubię tego słowa. No ale w tym wypadku sytuacja jest dla mnie dosyć oczywista. Mamy do czynienia z poważnym złamaniem prawa przez pana prezydenta, przynajmniej podejrzewam poważnego. W wyniku tego złamania prawa rozpoczęła się wielka afera korupcyjna, być może największa w ogóle w ostatnich latach, z jaką mamy do czynienia, na miliardy przecież złotych, dotycząca wywozu czy w ogóle odpadów śmieci w Warszawie. Pamiętamy, i przynajmniej ci, którzy mieszkają w Warszawie, ile musieliśmy więcej, często wielokrotnie więcej płacić za śmieci, te przedziwne sposoby naliczania tej wody. No liczyli tak, żeby było jak najdrożej, tak? Ale jeżeli w tle byli ludzie, którzy dzisiaj zresztą siedzą za to, że brali lub dawali łapówki za kontrakty śmieciowe, no to trudno się dziwić. No, ktoś im to musiał umożliwić. No, wszystkie tropy wiodą do ratusza, tym bardziej, że sekretarz ratusza, czyli prawa ręka pana Trzaskowskiego, siedzi już kolejne 3 miesiące w areszcie. Tak? No, że sąd przedłużył mu areszt, uważając, że przestępstwo jest bardzo prawdopodobne i zachodzi obawa matactwa. Natomiast pan prezydent, chcąc jakby uwolnić się od zarzutów, podał do sądu mnie, Piotrka Nisztora, nasze media, które opisały tą aferę. I co ciekawe, użył do tego pieniędzy Warszawy, bo dał nam pozew na 500 000. To od tego są oczywiście ogromne opłaty od takiej wartości pozwu, no więc żeby nie wykładać z własnej kieszeni, użył pieniędzy ratusza. Ale nie to stało się podstawą doniesienia. Podstawą doniesienia się stały dokumenty, które dostarczył w pozwie, bo z tych dokumentów jasno wynika, że złamał statut spółki, statut, który nakazywał zatwierdzenie każdego kontraktu wyżej 10 milionów. Co zrobił pan prezydent? A napisał, że do 3 miliardów hulaj dusza piekła nie ma. Czyli jego urzędnicy mogli do 3 miliardów złotych zawierać kontrakty na śmieci bez żadnej kontroli, do której był zobowiązany pan prezydent. No efekt był taki, no, że zawierali bardzo drogie kontrakty. No. One były dużo pewnie droższe niż by to było w innych firmach albo nawet w tych samych, gdyby była jakakolwiek kontrola. No ale za to nie wiem czy na konto, ale do ich kieszeni trafiały ogromne pieniądze. No, zatrzymano 5 milionów, ale czy to jest jedyne 5 milionów łapówek? 5 milionów to nie jest tak mało.
A czy w tej sprawie Rafał Trzaskowski może powiedzieć, ja jestem czysty, to nie ja, to pan Karpiński, to inni, to prezesi spółek z tą spółki MPO, to też z tej samej stajni, bo z Ministerstwa Skarbu, kiedy nim zarządzał za czasów Tuska pan Karpiński.
No i ten, co dawał, to jest Ministerstwa Skarbu, tylko zastępca, tak? Bo ten, co daje wysoki urzędnik w czasach rządu Platformy, ten, co bierze, też wysoki urzędnik w czasach rządu Platformy. Wszyscy w tym samym rządzie co Trzaskowski, wszyscy w tej samej partii co Trzaskowski, a jeszcze ten, co siedzi, to prawa ręka, bo sekretarz miasta jest prawą ręką wykonawczym prezydenta miasta. No i prezydent może twierdzić, że nie wiedziałem. No, może twierdzić, że nie wiedział o łapówkach. Może nie wiedział, chociaż ja to tam mam niedużą wiarę w to, no ale załóżmy, że tak było. Natomiast no, wiedział o własnych decyzjach, a własne decyzje, czyli złamanie statutu MPO, które umożliwiło całą aferę, podjął osobiście. Mało tego, z tego co mówił mi Paweł Lisiecki wczoraj w programie w Republice, sądy oceniły decyzję Trzaskowskiego jako nielegalną, bo kontrakty zawierane na podstawie tej decyzji zostały przez sąd uznane za nieważne. Właśnie dlatego, że Trzaskowski podjął nielegalną decyzję bez kontroli ze strony właścicielskiej, a status spółki zobowiązywał. No, teraz już wiemy, na tym przykładzie można się przekonać, do czego ta kontrola jest potrzebna. Otóż, żeby sprawdzać, czy kontrakt jest korzystny, czy jakieś inne niemerytoryczne względy nie wpływają na zawarcie tego kontraktu. Tu już wiemy, że wpływały. No a pan Trzaskowski na zasadzie takiej a róbcie co chcecie, dał im prawo, a w zasadzie lewo, do zawierania dowolnych kontraktów, no, co zaowocowało oczywiście gigantyczną aferą łapówkarską.
żeby było ciekawiej, razem z panem Karpińskim został zatrzymany, jak już powiedziałem, jego były zastępca z Ministerstwa Skarbu, pan Rafał Baniak. On zarządzał miejskim MPO, czyli przedsiębiorstwem, miejskim przedsiębiorstwem oczyszczania w Warszawie. Żeby było ciekawiej, pan Baniak został wybrany w styczniu roku 2022, oczywiście prezesem Związku Pracodawców RP. A żeby było jeszcze ciekawiej, ten sam dżentelmen, pan Baniak, był bohaterem taśm nagranych w dwóch lokalach Sowa i Przyjaciele oraz Amber Room. Mało cytatów, mało słów z niego zrobiło karierę. Większą karierę zrobił z tego, że na tych taśmach zarejestrowano 10 stosunków z prostytutkami, które tam odbywał w ramach różnych kontraktów. To są kadry ratusza.
Znaczy, no, ja już tam spraw intymnych czy osobistych się nie czepiam. No, każdy się prowadzi jak zechce, to jest dorosły człowiek. Natomiast no, jeżeli to...
Ale to też świadczy o człowieku, pewnie.
No, pewnie coś tam świadczy. Natomiast no, to, że daje czy łapówki, bo on był tą stroną, która załatwiała za się te łapówki, no to już jest złamaniem prawa i wszelkich standardów w cywilizowanym kraju. I tego wybaczyć w żaden sposób nie wolno. Z tego trzeba rozliczyć i jego otoczenie polityczne, w której pierwszej kolejności jest pan Trzaskowski, ale też pan Tusk.
Ale Trzaskowski o tym wszystkim musiał wiedzieć, kiedy zatrudniał pana Baniaka jako szefa MPO w Warszawie.
No ale standardy w ratuszu, no naprawdę, no ja trochę mam kontakt z osobami, które tam pracowały lub pracują. No są dramatyczne. Nawet w stosunku do bardzo złych czasów Gronkiewicz-Walc to się jeszcze wszystko obsunęło, co zresztą widać po mieście. No nie ma co się oszukiwać, że jest dobrze. No jest zupełnie fatalnie, tak? No to widzimy to na ulicach miast. No, pamiętają państwo historię może z szybkim tramwajem na Wilanów. Otóż 2 lata rozkopano nam drogę i tramwaj się pojawił, ale taki sam jak był. Nie ma żadnego szybkiego tramwaju, nie wiadomo, czy on się jakiś pojawi, czy nie pojawi. No po prostu przywrócono ten tramwaj, co był, a przez 2 lata go nie było. Ale droga, jak rozwalona, jezdnia obok, tak rozwalona. No, tak jest zarządzana Warszawa, no, jak ta strefa relaksu w środku najbardziej zadymionej strefy Warszawy, czy te kozy, co się potopiły zdaje się w Wiśle. No to wszystko to jest takie połączenie absurdu. No drogi rowerowe, żeby jeździli tym warszawiacy panie po 80 w środku zimy na rowerze będą zasuwać 20 kilometrów w poprzek Warszawy. To są propozycje no, tych ludzi. Że można by się z tego śmiać, tylko że no, my potwornie przez to cierpimy. Ogromne opłaty. Bałagan, jakiego tu nigdy nie było. Od czasów komuny nie było tu takiego bałaganu. No i teraz okazuje się, że wielka korupcja.
To jeszcze będziemy śledzić tą sprawę, jak się zajmie prokuratura. Czy naprawdę Rafał Trzaskowski był taką królewną Śnieżką, który nie widział, co się dzieje w MPO, nie widział, co robi jego sekretarz, czyli wiceprezydent, nie wiedział, co robi prezes de facto jednej z najważniejszych, ale nie najważniejszej spółki, miejskiej spółki oczyszczania miasta, bo tam są jedne z największych pieniędzy w ratuszu. Mamy jeszcze 4 minuty, to szybko opiszmy kampanię. Tomasz Sakiewicz naszym gościem. Pytanie, być może kluczowe w tych dniach, czy sprawa zboża z Ukrainy wpłynie na kampanię wyborczą?
Nie no, już wpływa. Pytanie tylko jak. No to jest sprawa, która rozgrzewa emocje i rolników, ale też nie tylko rolników. No moim zdaniem jakiś dramatyczny błąd polityki ukraińskiej, no bo jaki jest efekt budowania napięcia z Polską? No wiadomo, że my nie możemy się zgodzić na wpuszczanie tego zboża na nasz rynek. Nigdy zresztą nie było wpuszczane legalnie. To nie jest tak, że kiedykolwiek było zezwolenie na wpuszczanie legalne, tylko to zboże miało przejeżdżać przez Polskę. Myśmy po prostu dokładniej zatkali granicę, ale z drugiej strony to zboże ma prawo przejeżdżać przez nasz kraj i być wywożone. My robimy, co możemy. Tu Ukraińcy powinni się zaangażować też razem z Unią Europejską w to, żeby je przewieźć przez Polskę i inne kraje i dowieźć tam, gdzie jest potrzebne. No, są kraje, w których jest po prostu głód. Tak? I oligarchowie ukraińscy nie chcą tam sprzedawać tego zboża, ponieważ taniej jest w Polsce. No, dowiezienie do polskich portów i przewiezienie naokoło przez Bałtyk, tam nie wiem, Morze Północne, Atlantyk do Morza Śródziemnego.
A reakcja rządu ukraińskiego to nie jest tak, że przyjaźń, współpraca między Warszawą a Kijowem rozbije się o kwestię zboża?
Rozbić to się nie rozbije. Tak jak przyjaźń polsko-węgierska nie skończy się na bzdurach, które wyrabia dzisiaj Orban. No, no rządy tak bardzo nie są w stanie popsuć, jeżeli sami Ukraińcy i sami Polacy nie dadzą się na siebie napuścić, co oczywiście bardzo wykorzystuje propaganda niemiecka i rosyjska. No ja mam kilku znajomych Ukraińców, no i taka no, wykształcona Ukrainka mi powiedziała, że no zobacz, wy zakazaliście nam przewozu z Bożemu. Jak to zakazać? Przez Boże dalej przejeżdża, no chcemy zwiększyć ilość tego przewożonego. No już w samej Ukrainie, jeżeli jest taka propaganda, że Polacy polują na Ukrainę, to się źle skończy. W interesie Ukraińców jest to, żeby do tego nie doprowadzić. No co by się stało, gdyby sprawy ukraińskie w całości przejęli Niemcy? Otóż to oznacza podział Ukrainy. To oznacza de facto przegraną wojnę, którą wygrają militarnie, ale przegrają politycznie. Ta ślepota polityki ukraińskiej, niedoświadczonej, a może też zagenteralizowanej przez różne państwa, powoduje, że to cierpienie, bohaterstwo, męczeństwo tych żołnierzy, ludności może zostać zmarnowane w wyniku prostych błędów na arenie międzynarodowej.
Ale właśnie pytamy się, dlaczego? Zastanawiamy się także w naszej redakcji, o co właściwie Ukraińcom chodzi. No i no bo tak trochę wygląda, jakby Kijów w tej chwili przedkładał interesy wielkiego kapitału rolnego nad interes bezpieczeństwa własnej ojczyzny.
No ten kapitał na pewno ma wpływ, ale jeszcze większy wpływ ma polityka niemiecka. Przecież widać wyraźnie, że jest to ustawka ze strony Niemiec, które wspierają naszą opozycję, żeby tu maksymalnie zamieszać przed wyborami, osłabić szanse rządu polskiego i albo doprowadzić do destabilizacji rynku rolnego, albo oskarżyć Polaków, że przeszkadzają Ukraińcom. Tak zawsze z tego mogą mieć jakieś zyski. Tyle tylko, że twarda postawa rządu polskiego chyba w tej sprawie się podoba Polakom, więc zdaje się, że PiS na tym jeszcze nie straci, ale wręcz zyskuje. Natomiast bardzo na dłuższą metę straci Ukraina. To jest no, niewyobrażalny, niewybaczalny błąd z punktu widzenia ich interesów. Nie rozumiem elit ukraińskich, jak mogli do tego dopuścić, nawet jeśli część tych elit była już szkolona przez Niemców, bo trzeba pamiętać, że tam dyplomacja niemiecka, fundacje niemieckie są jeszcze bardziej aktywne w tej chwili niż w Polsce.
O czym mówił Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej Telewizji Republika. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia i mam nadzieję razem do zobaczenia, bo może nawiążemy połączenie skype'owe. Jeszcze będziemy się tego widzieć i będzie jeszcze lepiej. Jest godzina 8:01, najwyższa pora na serwis informacyjny.
Reklama.
Mamy na 20 lat. Ekstra pensje, piękny świat.
Wygraj życie z Ekstra Pensją Lotto. To aż 5000 zł co miesiąc przez 20 lat. A w Ekstra Premii 100 000 zł do wygrania od ręki. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
3W. Woda, wodór, węgiel. Zasoby życia. Zapraszamy na największy kongres networkingowy w Polsce. Trzeci kongres 3W. Wyjątkowe miejsce, spotkanie i dyskusje ekspertów instytucjonalnych, naukowców, wykładowców, ekonomistów, przedstawicieli biznesu i samorządów. Wszystkich, którym bliskie są technologie wody, wodoru i węgla. Trzeci kongres 3W, 27-28 listopada w Warszawie. Rejestracja na stronie www.kongres3w.pl.
Po reklamie.
Dwie w tym wydaniu wiadomości wnet. Bilans ofiar powodzi w Libii. Polska walczy o reparacje. Wybuchy w stoczni w Sewastopolu. Adrian Grałek, dzień dobry, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Na skutek powodzi w nadmorskim mieście Derna na wschodzie Libii zginęło około 5300 osób, a 10 tysięcy wciąż uważa się za zaginione, poinformowała stacja CNN, powołując się na miejscowe media. Według lokalnych władz zmyte zostały całe dzielnice miasta. Służby przekazały, że szpitale w Dernie są już pozamykane, a kostnice przepełnione, co powoduje, że zwłoki są pozostawiane na chodnikach. Libia nie była przygotowana na taką katastrofę. Po raz pierwszy mamy do czynienia z tak ogromną tragedią, powiedział rzecznik służb ratunkowych. W wyniku burzy doszło do przerwania dwóch tam znajdujących się na przedmieściach Derny, co doprowadziło do powstania ogromnych lawin błotnych, które zniszczyły mosty i porwały ludzi. Wiele dotkniętych nimi regionów jest nadal niedostępnych dla ratowników. Turcja poinformowała już o wysłaniu do Libii 3 samolotów z pomocą humanitarną oraz ratowników. Pomoc zadeklarowały także Egipt, Tunezja, Algieria i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Ambasada USA w Libii przekazała, że jest w kontakcie z ONZ i władzami kraju, aby zapewnić pomoc dla najbardziej zniszczonych regionów. Polska nadal walczy o reparacje ze strony Niemiec za zbrodnie II wojny światowej. O tym, jak postępuje ta sprawa, mówił w rozmowie z Krzysztofem Skowrońskim wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk.
Prowadzimy zaawansowane prace w wielu obszarach i w Kongresie Amerykańskim, i w Radzie Europy. Jest szansa na bardzo pozytywne inicjatywy i wsparcie naszych działań. Również część środowisk żydowskich wyraziło poparcie dla naszych roszczeń. Co jest ważne, znaleźliśmy również sojuszników w Kongresie Amerykańskim. Myślę, że nie chcę dzisiaj jeszcze zdradzać wszystkich szczegółów, ale myślę, że jeszcze we wrześniu, może na początku października usłyszymy więcej głosów społeczności międzynarodowej udzielającej wsparcia dla Polski.
Mówił wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk, a cała rozmowa dostępna na wnet.fm. W stoczni w Sewastopolu na okupowanym przez Rosjan Krymie słychać było nad ranem serię wybuchów. Świadkowie mówią o 10 silnych eksplozjach. Co najmniej 24 osoby zostały ranne, zakład płonie. Według okupacyjnej administracji był to ukraiński atak z powietrza. Ukraińskie źródła wojskowe jednak nie komentują tych wiadomości. W Sewastopolu znajduje się główna baza i dowództwo rosyjskiej floty czarnomorskiej. W stoczni są remontowane okręty tej floty. Ukraińskie portale informują również, że nad ranem Rosjanie zamknęli ruch na moście krymskim, łączącym okupowany przez Rosję półwysep z rosyjskim krajem krasnodarskim. Wczoraj na włoską wyspę Lampedusa przypłynęło ponad 4000 osób na ponad 100 łodziach. Ta liczba rośnie, bo imigranci w kilkunastu łodziach oczekują na zacumowanie i nie zostali jeszcze przyjęci. Francja zamknęła granicę już z Włochami, a Niemcy do odwołania wstrzymali procedurę dobrowolnej solidarności, podała agencja informacyjna ANSA. Ministrowie Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych na początku lipca zapowiedzieli utworzenie 4 zamkniętych ośrodków dla nielegalnych imigrantów. Premier Giorgia Meloni wczoraj podczas wystąpienia na kongresie partii, której przewodniczy, podkreśliła, że w przyszłym roku będzie wdrażany plan Mattei. Przewiduje on fundusze na współpracę gospodarczą z krajami Afryki, porozumienia w sprawie rolnictwa oraz wprowadzenie kwot legalnej migracji. W zamian za to rząd w Rzymie oczekuje podpisania umów o przyjmowaniu imigrantów ekonomicznych odsyłanych z Włoch. Takie umowy Rzym ma już podpisane z Wybrzeżem Kości Słoniowej i Tunezją. Podobne mają zostać spisane z Burkina Faso, Mali, Kamerunem i Gwineą. Plan Mattei dla Afryki ma zostać ogłoszony w październiku. Władimir Putin i przywódca Korei Północnej Kim Jong-un spotkali się w środę na kosmodromie w Ostocznej w obwodzie Amurskim. Głównym tematem rozmów przywódców miały być prawdopodobnie dostawy północno-koreańskiej broni dla rosyjskiej armii. Putin w rozmowie z rosyjskimi mediami potwierdził, że Rosja pomoże Korei Północnej w budowie satelitów kosmicznych. Za pośrednictwem tłumacza Kim podziękował Putinowi za zaproszenie i serdeczne przyjęcie. Rosyjski przywódca na pytanie, czy on i Kim Jong-un będą omawiać dostawy broni, odpowiedział, że obaj przywódcy omówią wszystkie kwestie. Jak przekazano w komunikacie, Władimir Putin i Kim Jong-un będą prowadzić negocjacje zarówno z udziałem delegacji, jak i osobiście. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow mówił wcześniej, że omówione zostaną kwestie współpracy dwustronnej, w tym stosunków handlowych i gospodarczych. Nastąpić ma także wymiana poglądów w kwestii sytuacji w regionie, a także spraw międzynarodowych. Nasze kraje współpracują we wrażliwych obszarach, które nie powinny zostać upublicznione, przekazał rzecznik Kremla.
Prognoza pogody.
Dziś na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, od zachodu kraju stopniowo wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Lokalnie mogą one wystąpić także z gradem. Temperatura maksymalna na wschodzie, południu i w centrum kraju wyniesie od 27 do 30 stopni Celsjusza. Poza tym od 20 na Pomorzu, 26 na ziemi lubuskiej i w dolinach górskich do 26 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Wiatr w całym kraju będzie słaby.
prognoza pogody.
Reklama.
W najnowszym Kurierze Wnet. A czym mieli strzelać? Artykuł Adama Kniewieckiego. Wrzesień 1939 roku w przeżyciach ośmiolatka. Tekst Zygmunta Zielińskiego. Zielone ludziki Europy. Artykuł Andrzeja Jarczewskiego i wiele, wiele innych. Zapraszamy do prenumeraty, kiosków i empików.
Mam firmę przeprowadzkową. Żeby obniżyć koszty prowadzenia firmy, przeprowadziłem swój stary kredyt do Alior Banku, bo nie lubię przepłacać.
Przenieś do nas kredyt firmowy z innego banku. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Promocja dotyczy kredytów na bieżącą działalność do 1 miliona złotych dla mikrofirm. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja trwa do końca tego roku. Regulamin dostępny w placówkach i na aliorbank.pl. Alior Bank.
Po reklamie.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. Polska wygrała z Serbią 3-1 podczas Mistrzostw Europy w siatkówce. Mecz odbywał się w Bari. Przegrywamy 26-28. Drugi 25-15. Trzeci był nieprawdopodobny, bowiem trwał 24 minuty i zakończył się wynikiem 36-34 dla Polski. No i ten decydujący już gładko do 17. A więc wygrywamy z Serbią i teraz jesteśmy już w strefie medalowej. W półfinale Mistrzostw Europy w siatkówce zagramy ze Słowenią. Aleksander Śliwka zwraca uwagę, że Słowenia jest świetnym zespołem i nie zawsze się z nią wygrywa. To podobnie jak z Brazylią czy Włochami, powiedział nasz atakujący. No ale oczywiście wierzymy, że nasi siatkarze są absolutnie w topowej formie. Polska-Słowenia, a w drugim półfinale Włosi zagrają z Francją. Włochy pokonały Holandię w swoim meczu ćwierćfinałowym 3-2. To był też trudny mecz dla Mistrzów Świata, no ale ostatecznie zwycięski. Wczorajsze mecze w eliminacjach piłkarskich Mistrzostw Europy. Szwecja przegrywa z Austrią 1-3. Hiszpania rozgromiła Cypr 6-0. Włosi pokonali Ukrainę 2-1. No i jeszcze dwa bardzo ciekawe mecze towarzyskie. Niemcy pod wodzą tymczasowego trenera, a może już stałego Rudiego Fellera, zastąpił ostatnio Hansiego Flicka, wygrywają z Francją 2-1. Anglia wygrywa ze Szkocją 3-1. A co w polskiej piłce? No przede wszystkim spotkanie dwugodzinne w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej pomiędzy Cezarym Kuleszą, prezesem, a oczywiście Fernando Santoszem. Nie został zwolniony, gdzie myślę, że większość spodziewało się, że wyjdzie taki komunikat, iż współpraca jest zakończona, ale jeszcze nie. Jeszcze panowie wyznaczyli sobie spotkanie numer 2 i dopiero wtedy będzie jasne, co dalej. Na tę chwilę Fernando Santosz zostaje na swoim stanowisku. I to jest taki komunikat bardzo lakoniczny, który przypłynął wczoraj z Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zobaczymy, co przyniesie drugie spotkanie, które rzekomo ma odbyć się jeszcze w tym tygodniu. Teraz to wszystko w tym sporcie. Dziękuję i do usłyszenia.
Wiadomości sportowe.
nie słuchają Państwo Radia Wnet na falach FM. Słyszymy się w internecie na www.wnet.fm i widzimy się na kanale YouTube Radia Wnet. Jest godzina 8:14.
To tam?
Byliśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na wywiad Wnet.
Wywiad Wnet.
Gościem poranka Wnet profesor Piotr Gliński, socjolog, polityk, minister kultury. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I dziedzictwa narodowego, ale zanim o kulturze, zanim o dziedzictwie narodowym, trochę o polityce bieżącej. Trwa spór między Warszawą i Brukselą o ukraińskie zboże. Bruksela ugnie się przed dyktatem Warszawy.
Nie ma wyjścia, bo my nie ustąpimy. To jest nasz interes, racja stanu. No nie może być tak, że Polska ponosi wszelkie koszty no tej tragicznej, strasznej wojny, którą Putin rozpętał na Ukrainie, a która została rozpętana dlatego, że no Niemcy i część biurokracji europejskiej stawiali na Putina. Przecież biznes jak biznes. Cała potęga gospodarki niemieckiej miała się wspierać na energetyce, na źródłach energii z Rosji. Konsekwencją tego było to, że Putin poczuł się bezkarnie i dalej swoje imperialne cele realizował, czy realizuje za pomocą tych samych narzędzi. I jeszcze my mamy znowu ponosić za to konsekwencje gospodarcze, no bo efektem wojny jest zablokowanie portów, no i zagrożenie dla polskiego rolnictwa.
To słowo ultimatum, czy to jest dobre słowo do dyskusji z Komisją Europejską?
Nie, to nie my stosujemy takie słowo. My mówimy, że my musimy bronić interesu Polski.
Albo Komisja Europejska wysłucha naszego ultimatum, naszego żądania, albo wprowadzimy sami zakaz. Tak mówi wczoraj premier Mateusz Morawiecki.
No tak, ale to jest retoryka. Tak, jeżeli mamy to mocniej retorycznie przedstawić, to niech to będzie ultimatum. To jest na pewno polska racja stanu. Musimy bronić polskiego rynku i polskich rolników. Wieś jest kolebką, jest matecznikiem polskości i nie odpuścimy tutaj ani na cal.
I matecznikiem polskości, ale jest też istotną, może najważniejszą grupą wyborców dla Prawa i Sprawiedliwości.
Jest taką samą grupą jak każda inna grupa, tak, ale my szanujemy bardzo polską wieś i polskiego rolnika z wielu powodów, także i kulturowych, jak powiedziałem.
A kwestia...
Są wszyscy praktycznie mamy korzenie w któryś tam pokoleniach pochodzące ze wsi i my zawsze rozumiemy wieś. Mamy wielki szacunek, że też ten PRL przeżyliśmy między innymi dzięki polskiej wsi. Nie daliśmy się skolektywizować. A teraz po prostu musimy bronić naszych interesów ekonomicznych. Tu nie ma w ogóle dyskusji.
Relacje między Warszawą a Kijowem, ta przyjaźń się na zbożu, na sprawie zboża zakończy?
No, Kijów musi zrozumieć, że nie może być przyjaźni niesymetrycznej. Nie może być wsparcia niesymetrycznego. Tak, popieramy kwestie w kwestiach wojny i obronności, bo to też jest nasz interes. Im dalej Putin od polskich granic, tym lepiej, a to zapewnia fakt, że Ukraina jest dozbrajana i może się bronić. Natomiast czym innym są interesy w innych obszarach i Ukraina po prostu musi to zrozumieć tak samo, jeżeli chodzi o kwestie dziedzictwa.
Ale dlaczego nie rozumiem?
Znaczy, przepraszam, dziedzictwa historycznego i tych no, znanych, prawda, różnic w interpretacji historii pomiędzy nami i Ukraińcami. Tutaj też nie ma przestrzeni na jakieś elastyczne podejście do tego, bo prawda jest jednoznaczna.
W zeszłym tygodniu naszym gościem, skoro pan minister, pan premier wywołał temat ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej, w zeszłym tygodniu gościem był Michał Dworczyk, który mówił, że ekshumacje, czy poszukiwania, dokładnie poszukiwania ruszyły. Jest jakiś przełom? Nie ma przełomu? Pan minister ma jakąś wiedzę na ten temat?
Panie rektorze, mam wiedzę, ale nie mogę się z nią podzielić. Tak, to pierwsze poszukiwania są już od kilku miesięcy, trwają. Późniki, tak. To jest efekt tych lepszego klimatu. Ale to jest oczywiście za mało. Nasze żądania są jasne. Tu musi być pełna otwartość na poszukiwania, ekshumacje i pochówki. Co do interpretacji upamiętnień możemy się nie zgadzać i możemy to odsunąć na później. Ale postawienie krzyża, powiedzenie, pochowanie przede wszystkim w sposób cywilizowany ofiar, odszukanie ich i pochowanie, postawienie krzyża zawsze jest możliwe i konieczne. I to Ukraińcy muszą zrozumieć.
Mamy te dwie kwestie, całkiem współczesną zboża i historyczną ludobójstwa na tych dwóch rafach. To zbliżenie się rozbije? To jest tak, że tych dwóch raf nie przeskoczymy z winy Kijowa?
Na pewno się nie rozbije. Wierzę w to, że Ukraina i Kijów to zrozumie, bo bez Polski będą zbyt słabi. A widzimy, obserwujemy to, że Niemcy bardzo silnie próbują obejść Polskę, na przykład w tych kwestiach przyszłościowych odbudowy Ukrainy gospodarczych. W związku z tym także się uaktywnili od pewnego czasu, jeżeli chodzi o realną pomoc. Natomiast pamiętamy wszyscy, i to będzie symbolem tej polityki niemieckiej, te słynne hełmy niepełnosprawne, które zaofiarowali jako pomoc Ukrainie w czasie napadu, bo liczyli na to, że Putin to szybko rozwiąże i będzie można dalej biznes jak usual kontynuować.
Pan profesor wrócił trochę do Warszawy politycznie z Łodzi. Lideruje pan liście stołecznej Prawa i Sprawiedliwości. Okręg dla waszej partii niezwykle trudny. Może poza poznańskim najtrudniejszy.
W związku z tym nie trochę, tylko bardzo wróciłem faktycznie. No tak się ułożyły losy polityczne. Kiedyś zdecydowaliśmy, że będę posłem łódzkim i podjąłem się tego wyzwania. Dwie kadencje zajmowałem się sprawami łódzkimi i to nie tylko w kwestii kultury, ale także infrastruktury. No wielu różnych rzeczy faktycznie, można powiedzieć, pokochałem Łódź, a miałem związki rodzinne, bo jeden z braci mojego dziadka jeszcze przed wojną się przeprowadził do Łodzi, reprezentował firmę pradziadka i tam mam rodzinę i związki z Łodzią, ale oczywiście nigdy nie byłem łodzianinem. Natomiast powrót do Warszawy jest wielkim honorem, prestiżem. Jarosław Kaczyński poprosił mnie, żebym zastąpił go, ponieważ on może racjonalnie powiększyć nasze szanse wyborcze w innym miejscu.
A pan minister dostał najtrudniejszą redutę, może i straczeńcą.
A wie pan, miewałem takie reduty. No, ten projekt, który spowodował, że wszedłem do polityki swego czasu, jak pamiętamy, no, też był może straczeńcy, ale po trzech latach zdobyliśmy władzę w Polsce za pomocą cywilizowanych metod politycznych, a przede wszystkim merytorycznego podejścia i tych konferencji programowych, które ja organizowałem. 30 takich konferencji żeśmy zrobili z Wielką w Katowicach, byliśmy przygotowani. To wtedy był program 500+, to wtedy było uszczelnienie VAT-u przedstawiane po raz pierwszy. Nikt w to nie wierzył. Później to zrealizowaliśmy i Polska się rozwija i mamy wielkie szanse na trzecią kadencję.
Panie profesorze, nie dość, że Warszawa, to jeszcze kultura, też pole nie najłatwiejsze dla Prawa i Sprawiedliwości.
Nie wiem, czy nie najłatwiejsze, na pewno bardzo ważne. To nasi poprzednicy nie mieli żadnej, jak twierdzili, polityki historycznej, bo twierdzili, że to nie jest takie ważne, że można prawda, jakoś tam ślizgać się teflonowo po życiu publicznym i bez polityki historycznej albo taką politykę realizować, jak sobie Niemcy życzą. No nie, polityka historyczna to jest coś zupełnie oczywistego. Świat współczesny to jest wielka konkurencja na narracje historyczne i tożsamościowe. Olbrzymie pieniądze inwestują w to Niemcy, Francuzi, Amerykanie też.
A z drugiej strony sam pan minister w wywiadzie dziennika Sieci Aktualnym przyznaje, że jest kłopot w kontakcie z ludźmi kultury. Powiedział pan, że jest ustawa, która by zapewniła świadczenia socjalne, ale jest wstrzymywana, bo ludzie kultury atakują Prawo i Sprawiedliwość. Trudno jest panu przekonać kolegów do
panie redaktorze, nie wszyscy może są moimi kolegami, ale ja szanuję także ludzi o odmiennych poglądach. Problem polega na tym, że część z nich stosuje metody, jakie stosują niektórzy liderzy czy część polskiej opozycji. No, metody totalne stosowane w demokracji prowadzą do niszczenia nie tylko demokracji, ale wspólnoty czy Polski, prawda? Bo dzielą tak mocno Polskę, że Polska jest osłabiona i w związku z tym no, chociażby nasi wrogowie czy konkurenci zewnętrzni bardzo się się z tego cieszą, bo Polska skłócona i osłabiona, no to jest to, co zawsze było ich celem i co doprowadziło zresztą do upadku Polski, no chociażby w końcu XVIII wieku. A właśnie takie metody emocjonalne, te wszystkie wulgaryzmy, te wszystkie ataki, które no są ponadnormatywne, bo no, my nie jesteśmy społecznie tak bardzo podzieleni, żebyśmy mieli aż takie wielkie prawda, rowy między nami
kopać. O wypowiedzi albo Andrzeja Seweryna, albo Krystyny Jandy.
No tak, bo one są symboliczne. Niestety wiele innych osób podobny język wprowadza do debaty publicznej i na to zgody nie ma i trudno jest z nimi dyskutować. Natomiast to, że ktoś ma inne poglądy, to jest zupełnie oczywiste. Mamy w rodzinach inne poglądy i potrafimy, no przynajmniej ja mam takie doświadczenia, w cywilizowany sposób funkcjonować, a nawet z miłością bliźniego. Tyle tylko, że to wymaga kultury właśnie. No. Jeżeli ktoś nie zachowuje tej kultury, czy też tak jak niektórzy, no zaangażowanie bardzo mocno w życie publiczne artyści czy celebryci, bo można ich tak nazywać, jeżeli właśnie zajmują się bardziej polityką i wulgaryzmami niż swoją dziedziną działania, no tak podchodzą do polityki, no to faktycznie trudno jest z nimi prowadzić cywilizowany dialog.
Kultura jest podstawą istnienia każdej wspólnoty narodowej, źródłem i filarem tożsamości narodowej oraz fundamentem patriotyzmu. To pierwsze zdanie z działu Kultura programu Prawa i Sprawiedliwości. Da się tą kulturą zarządzać, kiedy ma się ostry spór z istotną częścią ludzi kultury?
Trzeba. No. Nikt nam nie obiecywał łatwego życia. No tak jest, bo część ludzi kultury, i to jest naturalne, to są wielkie indywidualności. Indywidualności mają skłonność do tego, żeby no, przedkładać własne interesy niż interes wspólnoty. To jest sprzeczne z etosem polskiej inteligencji, to prawda, bo polski inteligent, a pewnie to środowisko aspiruje do bycia inteligentem, zawsze się wyróżniał misją wobec społeczeństwa, także wobec słabszych w tym społeczeństwie. No to się kłóci z tą widoczną pogardą wobec odmiennie myślących, wobec tych Januszy, prawda, których, czy tych moherowych beretów i tak dalej. No znamy to wszystko. Zostało to wprowadzone właśnie po to, żeby dzielić wbrew chociażby etosowi polskiej inteligencji, wbrew etosowi misji i odpowiedzialności za innych we wspólnocie. Ci bardziej utalentowani, ci bardziej wybitni mają obowiązek także mieć swoistą misję opieki nad innymi, prawda? I ta odpowiedzialność musi być wspólnotowa. Jeżeli wygrywa tylko indywidualizm, egoizm, prawda? Egoiści, no zresztą w sztuce czasami ten temat jest podnoszony, ale... prawda? To wtedy no po pierwsze odcinają korzenie kulturowe, z których powinni czerpać, jeżeli chcą być faktycznie głębokimi twórcami, a po drugie no działają wbrew interesom całego narodu, całej wspólnoty.
A nie mamy teraz w społeczeństwie takiej pewnego nurtu czy fali egoizmu. Patrzymy na programy wyborcze, ja patrzę dość dokładnie. Tylko PiS w pewnym stopniu i Lewica mówią o wspólnotowości. Pozostałe partie bardzo mocno stawiają na indywidualny sukces. Czy Konfederacja,
bo
czy Trzecia
Droga. Współczesny taki jest. Kapitalizm współczesny taki jest, więc trzeba go korygować, prawda? Bo się opiera na dążeniu do indywidualnego sukcesu, kariery. No, opiera się tym, na tym, co też teoretycy socjologii, politologii opisywali jako te podstawy kulturowe, jak pan pamięta, kapitalizmu, czyli między innymi no, rządza zysku, prawda, która kieruje nami. I ten świat, zresztą z tym jest związany kryzys kultury, ale no, jest pełen egoizmu. W
2015 była taka emocja wspólnotowa, znaczy program 500+, gdzie ludzie mówili, no nie zazdroszczę, nie mam kłopotu, że z podatków jest przekazywane, były powszechne. Teraz to się cofnęło.
Panie redaktorze, nie są, żeby się cofnęło. Ja po prostu opisuję pewną część polskiego społeczeństwa, tą związaną z opozycją, właśnie, która jest nastawiona na bardziej indywidualistyczne podejście. Nie widzi czy nie chce dostrzec interesu całej wspólnoty. To nie jest łatwe, bo zawsze musi być wyważenie pomiędzy indywidualnymi dążeniami, które są naturalne, z tym etosem wspólnotowości. Nie kolektywizmu, bo to się nam źle kojarzy, jak wiadomo, ale także, i to myśmy podkreślali, prezes Kaczyński o tym wyraźnie mówił, solidarność, a nawet równość, ale dobrze pojęta równość, równość szans chociażby, to są nasze także wartości. I one się łączą z odpowiedzialnością za wspólnotę, z myśleniem wspólnotowym. Dlaczego to jest ważne? No z podstawowego względu. Świat współczesny, jeszcze raz do tego wracam, jest obszarem niebywale ostrej rywalizacji ekonomicznej, także militarnej, bo widzimy nawet nasz wielki sąsiad nic innego nie robi, tylko imperialne swoje zakusy realizuje za pomocą nagiej siły militarnej. Ale to jest rywalizacja także kulturowa, tożsamościowa, sportowa. Piłkarze tutaj się nie popisują w tych kwestiach, ale na szczęście mamy dobrych siatkarzy.
Się popisują. Popisują też ludzie kultury. Dostałem SMS-a. Koniecznie zapytaj o zieloną granicę Agnieszki Holland. No to zapytam, chociaż pan minister w paru miejscach już się wypowiadał w tygodniku sieci, że tego filmu nie widział, no ale wywiad nagrywany w Karpaczu może się zmieniło. Może pan profesor dostał jakąś lewą kopię piracką i mógł ten film obejrzeć.
Ja nie lewą dostałem, ale niestety kiedyś w samochodzie jadąc na jedne ze swoich spotkań ważnych chciałem obejrzeć, ale niestety ze względów technicznych widziałem tylko początek i koniec. Nie. No nie widziałem filmu, więc na temat filmu się nie będę wypowiadał, ale słyszałem wypowiedzi pani Agnieszki Holland i z przykrością potwierdzam, że gdy utalentowany artysta bierze się za politykę, no to wychodzą takie kiksy, a to jest jeszcze kiks, który wpisuje się w wojnę hybrydową, której Polska niestety podlega tej presji hybrydowej na granicy Unii Europejskiej jeszcze dodatkowo, więc jest to zupełnie nieodpowiedzialne działanie właśnie celebrytów, ludzi, którzy wybili się w sensie swojego talentu artystycznego, zdobyli pozycję społeczną i używają tę pozycję w innej zupełnie dziedzinie, którą się nie zajmują, nie znają się na niej, bo nigdy nie byli politykami sensu stricte. Mało tego...
Agnieszka Holland stała się politykiem przez ten...
Agnieszka jest wybitnie utalentowaną artystką, pani Agnieszka Holland, bo my jesteśmy na ty, ale akurat jej filmy zaangażowane politycznie, przynajmniej jeden Pokot znamy, były mniej udane, mówiąc delikatnie, prawda? Wiemy także z opinii niezależnych i obiektywnych obserwatorów, że ten film także był opisywany jako rzecz nieudana, ale nie wiem, czy taki jest, bo go nie widziałem.
Ale w prasie brytyjskiej The Guardian, czyli dość lewicowy, nawet bardzo lewicowy brytyjski publikator, dziennik, czy jest tam oczywiście zachwyt nad tym filmem i też nad filmem, który pokazuje jednak, że w Polsce rasizm funkcjonuje, to będzie kłopot dla polskiej dyplomacji kulturalnej?
Bo niestety te filmy, bo jeszcze można kilka tytułów takich wymienić z ostatnich lat, wpisują się w tę propagandę negatywną dotyczącą przedstawiania Polski jako kraj, gdzie, nie wiem, napady na kebaby są, gdzie społeczność wiejska wyklucza chłopaka, który miał wypadek i twarz mu się zmieniła. To wszystko jest kłamstwo. To wszystko jest kłamstwo, bo w Polsce istnieją tysiące kebabów i nic tam się złego nie dzieje. Funkcjonujemy w normalnym, mało tego, w bardzo bezpiecznym kraju na tle innych krajów europejskich. To jest olbrzymie kłamstwo. Także kłamstwo dotyczące jakiegoś rasizmu, zachowań polskich służb. To są straszne kłamstwa.
Będzie reakcja na te kłamstwa rządu, czy nie będzie się boksować na ten pol?
Mówmy poważnie. Co ma minister kultury wprowadzić? Tak? Wbrew temu, co oni opowiadają, w Polsce nie ma żadnej cenzury. Jest wolność. My po prostu musimy to zwalczać w inny sposób, poprzez debatę, poprzez przekonywanie ludzi, że nie można tak działać wbrew interesom polskiego kraju. Zresztą ja myślę, że Polacy są dostatecznie rozsądni i oceniają takie działania tych ludzi kultury, czy tych Polaków, tych celebrytów, którzy się poprzez takie działania w jakimś sensie wyłączają z kręgu cywilizacji polskiej i zachodniej. Ja kiedyś zresztą napisałem takiego tweeta parę lat temu, gdy pani Holland użyła określenia dzieci smoleńskie. wobec polityków, którzy są faktycznie dziećmi ofiar katastrofy smoleńskiej. No skandaliczne określenie, w celu politycznym oczywiście, żeby chyba to było przy któryś wyborach, prawda, że no, tak zwane dzieci smoleńskie występują w wyborach jako kandydaci, w związku z tym trzeba było ich naznaczyć, bo no skandaliczne określenie i to jest kontynuacja tego typu strasznie skandalicznych działań.
No. To już, panie ministrze, na koniec naszej rozmowy wróćmy do polityki. Socjolog, ekonomista, polityk, przez wiele lat wicepremier, osoba, która zna polskie społeczeństwo, strony naukowej i praktycznej. Jaki jest główny kłopot i główne ryzyko w tej kampanii dla Prawa i Sprawiedliwości?
Własne błędy. Tak jak w ogóle w polityce, jak obserwujemy, widzimy, że opozycja strzela sobie w kolana raz po raz. Ja mam...
PiS-owi też się zdarzyło.
No więc dlatego mówię, własne błędy są najczęściej ryzykiem. One wynikają z różnych powodów, z jakichś zawirowań emocjonalnych, z jakiegoś no, niezrozumienia, że musimy równać szeregi w pewnym momencie. No błędy w polityce, które jest bardzo trudną sztuką, no dla mnie zawsze realizacji dobra publicznego, się zdarzają. Zdarzają się często, można powiedzieć, niezawinione czy przypadkowe, ale one często mają olbrzymie konsekwencje, bo ja już nie mówię o błędach wynikających z ludzkich słabości, ze słabości charakteru, prawda? Bo my takie sytuacje eliminujemy. No między innymi dlatego mamy mocnego bardzo lidera, który no jest tutaj ostoją, to znaczy u nas nie ma takich sytuacji, żeby ludzie z zarzutami, czy ludzie
Piotr Wawrzyk ostatnio się pożegnał z rządem.
No na przykład, no ponieważ pewne sprawy wydają się niewyjaśnione. Oczywiście nie ma mowy o tym, żeby to zjawisko z nim łączone było takie jak opisują media opozycyjne. Więc takie różne wpadki bywają. Absolutnie one nie powinny mieć miejsca i dlatego te osoby nie są u nas na listach i sprawa jest ucięta, nie ma problemu. To tylko oczywiście opozycja próbuje to ciągnąć, tak? Natomiast wracając do tego, co pan mówi, no tak, w polityce najgorsze są własne błędy, bo one powodują oczywiście no, podwójny jakby błąd, bo nie dość, że jest błąd, to jeszcze jest błąd zawiniony przez nas. Ale my mamy na szczęście...
Tuska nie ma takiej obawy, że to jest jednak polityk pierwszoligowy, który może wam narobić kłopotów, albo pokonać kampanię.
Ten polityk był pierwszy ligowy, gdy rządził w Polsce, mając pełną kontrolę nad wszystkimi instytucjami. Do 15 roku mieliśmy monopol jednej opcji, jeżeli chodzi o władze państwowe, władze w dużych samorządach, władze w dużych mediach. Pamięta pan, no tak, tak. Jak wyglądał rynek medialny, prawda? I pan premier nie musiał dawać, tak jak do dzisiaj nie daje wywiadów w żadnym medium, które nie jest z nim związane, śpiewano mu 100 lat. No, teflonowy polityk sobie mógł na to pozwalać. Nie był także atakowany z zewnątrz, bo grupy interesu z zewnątrz, zarówno ze wschodu, Reset, jak i z zachodu, Merkel, Nord Stream. Ale realizowaliśmy niemieckie interesy w gospodarce. No to wszyscy byli zadowoleni, poza Polakami.
Przyszedł, Platformę uratował, 4 czerwca zrobił duży, być może największy marsz polityczny w historii III Rzeczpospolitej, poza pielgrzymkami papieskimi, ale one nie były z sensu stricte polityczne. Jest zawodnikiem wagi ciężkiej. Jak się pan patrzy na jego kampanię, to jest kampania, której pan się obawia?
To jest polityk, który stosuje niedemokratyczne metody walki w demokracji. To znaczy takie, które właśnie odwołują się do tej totalnej opozycji. Czyli gra na skrajnych emocjach i na kłamstwie, prawda?
Ostatnio powiedział, że proszę Rafał Trzaskowski wygrał wybor.
Tweet zobaczyć, prawda? Na przykład, prawda? Kwestionuje demokratycznie przeprowadzone w Polsce wybory, w których przegrali. No nic na to nie poradzę. Przegrali opozycja przegrała, po latach się podważa. Po co podważa? Żeby cały czas bujać tą łódką, żeby cały czas Polska była rozchwiana i dzielona. No te epitety, ten język najacki, opowiadanie o tym, że myśmy kradli w pandemii, no...
Raport NIK-u wczorajszy.
Coś niebywałe, no.
To jeszcze na koniec, panie ministrze, bo z naszego studia pewnie pan powiedzie dalszych zadań. Jednym z tych zadań to jest w archiwum pokazanie biogramów sprawiedliwych, czy biografii sprawiedliwych. Jesteśmy kilka dni po beatyfikacji rodziny Ulmów. Jak to wszystko będzie się przekładać na relacje z Berlinem? Na ile jest tak, że te całe i naukowe, i kulturowe, i polityczne działania doprowadzą do otwarcia drogi do reparacji, chociażby, a tym samym do zamknięcia kwestii II wojny światowej w naszych relacjach?
Wszelkie pojednania i wszelkie relacje międzynarodowe muszą się opierać przede wszystkim na prawdzie. Nie może być tak, żeby te relacje się opierały na braku symetryzmu, nawet jeżeli chodzi o siłę argumentów, o podstawy prawne, instytucjonalne. Relacje polsko-niemieckie dotychczas za naszych poprzedników były szalenie niesymetryczne. Przed wszystkie ekspertyzy dotyczące spraw polsko-niemieckich były finansowane przez jedną stronę, przez całe lata, prawda? No, widzieliśmy, że pozycja Polski praktycznie nie istniała. Ten rozwój zależny także się odbywał w kwestiach kulturowych i tożsamościowych. No, symbolem jest także to muzeum. Zauważcie Państwo, Tusk nie budował Muzeum Historii Polski, które istniało już od 2006 roku, tylko przekształcił Muzeum Westerplatte, bo tak ono zostało powołane jako Muzeum Westerplatte, w Muzeum II Wojny Światowej i budował u siebie w Gdańsku Muzeum II Wojny Światowej z narracją pani Angeli Merkel. Z narracją dotyczących wypędzonych, dotyczących tego, że wojna jest straszna, wszyscy się z tym zgadzamy, jest straszliwa, że cywile, prawda, że w czasie II wojny światowej były powstania i wymieniane są równolegle powstanie warszawskie, słowackie, powstanie w Paryżu, no, że Armia Krajowa to 40 tysięcy ludzi, tak samo jak rezystans francuskie. No, można takie rzeczy opowiadać. Muzeum, w której nie było Wolnego Miasta Gdańska opisane z martyrologią obywateli tego miasta. Nie było martyrologii polskich księży. No już nie chcę tam mówić i tak dalej. Taką sprzedawał narrację historyczną, która była wygodna dla jednej strony. Natomiast tak, my przez te prawie 8 lat, niespełna 8 lat, budujemy suwerenną polską narrację historyczną, także w obszarze odszkodowań i w obszarze chociażby stosunku do Holokaustu, gdzie chciano z nas zrobić współsprawców, proszę Państwa. No przecież to jest coś niebywałego, gdzie niestety papież Franciszek, bo to był jedyny zgrzyt na tej mszy, mówi o nazistach, którzy zabili. Mówi o polskiej rodzinie, mówi o narodzie ukraińskim, mówi o narodzie etiopskim, bo akurat był wątek dotyczący innych kwestii. I nagle w momencie, kiedy mówi o zbrodniarzach nigdy nie ukaranych. Mówię o niemieckich zbrodniarzach,
to bo są akurat ten Leś, konkretne osoby.
Był przez polskie podziemie, ten, który najprawdopodobniej doniósł, był przez polskie podziemie ukarany, rozstrzelany, natomiast niemieccy zbrodniarze nie ponieśli nigdy kary i oni są nazywani nazistami. No więc niestety ten sukces polityki niemieckiej istnieje i my się na to nigdy nie możemy zgodzić. Nie będzie żadnych dobrych relacji polsko-niemieckich, do naszych niemieckich przyjaciół i partnerów się zwracam, dopóki nie przestaniecie kłamać na temat historii.
I o tym mówił profesor Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego, lider warszawskiej listy Prawa i Sprawiedliwości. Panie profesorze, panie ministrze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
A teraz biegniemyśmy lekko spóźnieni. Biegniemy do Nowego Sącza. Tam jest Krzysztof Skowroński. Czas na ciąg dalszy Odysei Wyborczej.
Odyseja wyborcza. A jednak bym chciał, żeby doszło do debaty między panem premierem Piotrem Glińskim a Donaldem Tuskiem. Dwa różne języki, dwa różne spojrzenia i zupełnie inny typ argumentacji. Pewno do tej debaty nie dojdzie, bo Donald Tusk na taką debatę się nie zgodzi. Powiedziałem państwu po godzinie 7:30, jak wygląda sytuacja w Nowym Sączu i na Podkarpaciu. Tu oczywiście państwo sobie zdają z tego doskonale sprawę, że to są Republiki Prawa i Sprawiedliwości, ale z księstwem Konfederacji i argumenty Konfederacji trafiają szczególnie do przedsiębiorców. Nie znaczy, że przedsiębiorcy na Podkarpaciu czy w Nowym Sączu będą głosować tylko i wyłącznie na Konfederację, ale oni widzą mankamenty polityki Prawa i Sprawiedliwości i taką rozmowę teraz państwo usłyszą z szefem Kongregacji Kupców w Nowym Sączu. Posłuchajmy.
Który? Co kupuje, co sprzedaje?
Wszystko, na czym można zarobić. Żartuję. Oczywiście handluje przede wszystkim żywnością. To są sklepy ogólnospożywcze.
Który ma pan 7 tych sklepów?
Nie, już 12. Do mojej firmy doszedł zastępca, mnie, mój syn, dlatego firma nadal się rozwija.
Ma pan sporą konkurencję.
Tak, ogromna konkurencja. Można powiedzieć, że w Sączu, jak i wszędzie, jest cały świat, który handluje i chce zarabiać.
Ale to nie jest tak, że ta konkurencja, te Żabka, Biedronka, inne wielkie sieci, no wytną w którymś momencie taką 12-sklepową konkurencję.
Zgadza się. To ewidentnie widać, że jeśli coś się nie zmieni w polityce w stosunku do polskiego przedsiębiorcy, to można z góry powiedzieć, że dni nasze są policzone.
A co powinno się zmienić?
Przede wszystkim prawodawstwo, które powinno być zróżnicowane co do wielkości podmiotu. Tutaj dla nas takim autorytetem jest Roman Kluska, który robił nawet badania stosowania przepisów Unii Europejskiej. No jesteśmy jedynym chyba krajem, gdzie przepisy mały sklepik, który zatrudnia jedną osobę, ma obowiązki takie same jak i właśnie te sieci, które pan wymieniał.
I ani przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej, ani przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości nic się w tym zakresie nie zmieniło?
No zmieniło się, jest jeszcze trudniej. Dochodzą kolejne przepisy. Każda władza, która odchodzi, to następna pozostawia to prawodawstwo, które dla nas jest trudne, a jeszcze dokłada swoje. No nam to tłumaczą, bo przecież mamy kontakt z politykami, oni są dla nas przyjaźni, tak twierdzą, więc twierdzą, że pewne rzeczy są wymuszone przez Unię Europejską i tutaj mamy na kogo składać.
No ale rozumiem, że czas płynie. Wprawdzie pan się pochwalił, że zwiększył pan sieć sklepów, ale jednocześnie nie optymizm płynie z tego, co pan mówi.
No bo jest naprawdę trudno. Czasami się tak filozoficznie zastanawiam, czy to trudno jest dlatego, że to moje pokolenie odchodzi, które było czym innym zmotywowane niż to pokolenie, które wchodzi na ten rynek. Wiadomo, że świat ciągle się zmienia i czasami trudnością jest to, że to jest coś nowego. I dlatego tak czasami się usprawiedliwiam, że te trudności wynikają z ciągłych zmian.
Ale to jest, bym powiedział, niejasne, co pan powiedział.
Dlaczego niejasne? No, każde pokolenie ma jakby inną motywację do pracy. Dzisiaj to szczególnie, że tak powiem, widać na rynku. Jak to wygląda, rozmawiam z ludźmi, którzy przychodzą do mnie do pracy, więc firmę prowadzę od 90 roku, więc mam taki przekrój, tak, jak to się zmienia na rynku, jak się zmieniają zapatrywania ludzi. Głównym problemem jest to, że społeczeństwo nie umie myśleć przyczynowo-skutkowo, czyli jeżeli podejmujemy taką decyzję, to później taki mamy skutek. Niekoniecznie to rozumieją.
No, motywacja, rozumiem, na rynku pracy, czy przedsiębiorcy, czy kogoś, kto zatrudnia się, jest jednakowa. Chce zarobić jak najwięcej.
No tak, ale istnieje ten świat telewizyjny, gdzie tam jest to wszystko takie bardzo łatwe, a rzeczywistość nie wygląda tak, jak to z ekranu telewizyjnego nam się eksponuje.
Czyli co, młode pokolenie ma inne aspiracje, co innego chce robić, inaczej chce pracować?
Tak, inaczej. Chce mniej pracować, a bardziej korzystać. To ewidentnie widać. Młode społeczeństwo jest bardzo ambitne i to widzę wiele dobrych tutaj zachowań. Chociażby Nowy Sącz posiada dwie wyższe uczelnie. Gro młodych ludzi studiuje, kończąc licencjat, zdobywając magisterskie, inżynierskie. Chcą mieć dobrą pracę.
Nie można się dziwić, ale wróćmy do polityki, bo to jest opis społeczeństwa, polityka. Rozumiem, wystarczy zmienić jakiś przepis, jakąś ustawę, żeby pana spojrzenie było inne.
będę bronił teraz polityków, to może dziwnie zabrzmi, ale polityk dąży, aby rządzić, być przy władzy. Społeczeństwo oczekuje, że tak powiem, obietnic, więc prześcigujemy się w tych wszystkich obietnicach. Nie ma miejsca na ekonomię ani jakby rzetelną rozmowę. Proszę mi powiedzieć, kto chce znać prawdę? Oprócz przedsiębiorców, którzy, no, przedsiębiorca ja nie mogę więcej wydać niż zarobię. Ja nie jestem wójtem, ja nie jestem prezydentem miasta, który może wydawać pieniądze, zadłużać się. U nas mamy takie co miesiąc bramki, czyli musimy zapłacić ZUS, później musimy zapłacić podatek dochodowy, następnie musimy zapłacić VAT. Jeżeli w tych bramkach się zmieścimy, to jedziemy dalej.
No ale przecież politycy mówią i to z prawej czy z lewej strony, że jesteście solą ziemi, najważniejszy przedsiębiorca, Polak, przedsiębiorcy, dla niego jest Rzeczpospolita.
Proszę pana, gdybym ja się na wszystkim znał, to pewnie byłbym politykiem, w związku z tym, że ja się znam tylko na kupiectwie, więc mogę tylko mówić o kupiectwie. Wielu rzeczy tak naprawdę nie rozumiem. Gdybym był, że tak powiem, wszechstronny, to na pewno byśmy się spotkali w parlamencie w Warszawie. Zarzucam tym ludziom, że oni często nie znają rzeczywistości, nawet jej nie chcą. Jest to wygodne, aby nawet może nie znać rzeczywistej prawdy i ekonomii. Było w moim życiu zdarzenie, że byłem kiedyś radnym powiatowym. No i największy problem był, że ja byłem zdumiony, że Rada Powiatu może planować większe wydatki niż dochody. W mojej firmie jest to niemożliwe.
Ale proszę powiedzieć, jakiej rzeczywistości, czego nie znają politycy?
Ekonomii. Ekonomii. Prosta sprawa. Skąd się biorą pieniądze? Ja zawsze pytam, skąd się bierze pomyślność mojej gminy, w której mieszkam, mojej dzielnicy, mojego miasta. Skąd się biorą pieniądze w budżecie? Nie ukrywam, że gdyby pan redaktor pytał, to podejrzewam, że wielu pan znajdzie polityków, którzy nie wiedzą, ile z ich PIT-u, a nawet nie wiem, czy politycy płacą PIT, powinni płacić, jak dobrze zarabiają, ile z ich PIT-u idzie do gminy, w której mieszkają, do powiatów, w którym mieszkają i do budżetu państwa. Ja to znam i z tego jestem dumny. Płacąc podatki wiem, ale mój sąsiad nie wie. No proszę pana, jeżeli 80% społeczeństwa twierdzi, że VAT-u nie płaci, to no to mamy wynik, że tak powiem, nauki i edukacji społecznej.
No ale jeśli dobrze rozumiem to, co mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości, to Polska i polska gospodarka się rozwija.
Z tego, jak oni tak mówią, to może się rozwija w Warszawie, w Krakowie, w tych dużych miastach, w których jest wasze radio. No sądź, niech pan wyjdzie tutaj do rynku i zobaczy, ile jest lokali, które są do wydzierżawienia. My dzisiaj rozmawiamy właśnie, jak się chronić przed upadkiem, bo kolejne lokale pustoszeją w naszej kamienicy.
Ale to, rozumiem, dramatyczna sytuacja.
Wie pan, no, motywacją naszych członków o zakończeniu działalności jest to, że dobrnęli do emerytury i przechodzą na emeryturę. Nie muszą się już trudzić, bo prowadzenie firmy jest bardzo trudne. Jeszcze raz mówię, że to jest bardzo trudne nie ze względu na pracę, lecz na prawodawstwo.
I mówi pan, że za czasów dobrej zmiany to prawodawstwo skomplikowało pana życie, życie pana firmy?
No każda regulacja, która wchodzi na rynek, komplikuje nam życie. Nie każda regulacja jest jakby ułatwia, tak? No dzisiaj to prawodawstwo jest bardzo trudne. Ja właśnie między innymi mówię, że wielu mi jest zdziwione, że ja uważam, że przedsiębiorcy, ja osobiście zgodziłbym się płacić wyższe podatki. Ale w zamian za co? Za ułatwienie naliczania tych podatków. W mojej firmie 7 osób zajmuje się naliczaniem podatków. Zróbmy tak, że ten podatek potrafię sobie sam policzyć na koniec miesiąca. Przecież wszyscy jesteśmy skomputeryzowani. Nasze faktury, nasze paragony są w bazie danych. One są dzisiaj centralnie wysyłane. Wszystko to widzimy. Dlaczego do tego mamy mieć tyle osób? I ja te pieniądze, które daję osobom, przesunąłbym te osoby do usług, pieniądze do budżetu, uzbroiłbym naszą armię. Same pożytki. Ale widocznie istnieje jakieś lobby księgowych, bo proszę pana, ja przez ostatnie lata zauważam, że co dwa lata zmienia nam się prawo podatkowe. W jakim celu? No, jeżeli to prawo się zmienia, to my jesteśmy zagubieni. Co robimy? No, idziemy do doradców. A doradcy co robią? No, doradzają, ale nie za darmo. I wydaje mi się, nawet nie wiem, czy to jest wina rządu. No, w naszym kraju istnieją różne lobby. No, dzisiaj można lobbować, tak? My jesteśmy niezorganizowani. Jak pan widzi, nasza organizacja to jest no, jedna z nielicznych w kraju, która kongregacja przetrwała, że myśmy jeszcze nie skasowali się, bo w większości naszych kolegów w różnych miastach przestało już istnieć. Jesteśmy ostatnią organizacją, zresztą tak jesteśmy też postrzegani. Od pandemii, można powiedzieć, nie było żadnego konkretnego spotkania, abyśmy mogli porozmawiać, chociażby jak ja dzisiaj z panem.
No ale jak to jest, że wielkie, no bo powstają wielkie sklepy, wielkie sieci. Jak to jest możliwe, że im się opłaca, a kupcom polskim się to nie opłaca?
Proszę pana, no nie dalej jak pół roku temu przy jednym z moich sklepów otworzył się Lidl. No i oni mają plany rozwojowe, mają wsparcie rządowe, oni mają środki. Nie wiem, czy pan wie, że cała sieć Lidla się zmodernizowała. W ramach tego dostali pieniądze od rządu niemieckiego na sprawy związane z energetyką, więc mają ogromne wsparcie. Ja gdybym dzisiaj brał kredyt, no to kredyt dostanę na poziomie 10%, no i z niewiadomą, jaka będzie, że tak powiem, inflacja. Dlatego bez wsparcia finansowego, bez takich możliwości nikt nie będzie inwestował. Otwarcie tego Lidla spowodowało to, że 1/3 obrotów mojego sklepu poszła do Lidla. Klient niekoniecznie jest partnerem. Klient się kieruje, gdzie może taniej kupić. Dla mnie to jest fascynujące, bo przecież Lidl, wiemy, sieć, czyją jest własnością i to, że tak powiem, zwykłemu konsumentowi nie przeszkadza. Myślę, że tutaj jest wina pewnej edukacji, informacji. Ludzie sobie z tego nie zdają sprawy.
Czyli u pana jest trochę drożej niż w Lidlu, ale czy ten asortyment jest sprawdzony, inny, czy źródła dostaw są te same?
Oczywiście, że jest inny, bo Lidl ma taką politykę w naszym kraju, że co tylko może zamienić, to ściąga z własnego. To jest, dla mnie to jest fenomen, że tak powiem. Myśmy powinni się uczyć od najlepszych. Lidl wprowadza nawet wodę mineralną ze swojego kraju. Oni dbają o swoje interesy. To wynika z tego, że istnieje tam właściwa edukacja. Właśnie kiedy Gowin był ministrem edukacji, jak dobrze i szkolnictwa wyższego, miałem okazję mu zadać pytanie, dlaczego w naszych szkołach nie uczy się patriotyzmu gospodarczego, nie mówi się tego, o czym wspominałem. I on wtedy, minister, za głowę się złapał, tak, tak, i przypomniał sobie, że on ma wnuka, który w Niemczech jest i ten wnuk mu opowiada, że w niemieckich szkołach jest nauka na ten temat. Dzieciom się mówi, że kupuje się niemieckie, no więc proszę mi powiedzieć, która szkoła mówi, że kupuje się polskie? No jeżeli tego nie nauczymy, z domu tego nie wynosimy. Ja jestem tym pokoleniem, które żyło w totalnym niedostatku. Jak skończyłem służbę wojskową w 1981 roku, to dostałem talon na buty, bo na początku chodziłem w butach mojego ojca, więc proszę pana, to taka była rzeczywistość, więc trudno wtedy było uczyć ludzi, żeby kupowali Polskę, jak totalnie niczego nie było. W międzyczasie myśmy zapomnieli o właściwej edukacji. Skąd się bierze pomyślność? Skąd się bierze pomyślność miejsca, w którym mieszkam? Skąd się biorą chodniki, ulice i tak dalej? Społeczeństwo tego nie wie. Naprawdę oni by się właściwie zachowywali, gdyby tą informację dostali. Dlaczego tej informacji nie ma? My próbujemy. Myśmy tu nawet zrobili Kupuj Sądeckie, no ale bez pieniędzy pan się nie przebije. No, to są ogromne pieniądze. Żadne media ci nie zrobią tego społecznie. To musi być, że tak powiem, cały program. Jak Polakom powiedzieć, co się mu płaca. Oczywiście jestem za tym, żeby kupować zagraniczne, ale żeby wiedzieć, mieć wiedzę, co się dzieje wtedy. Komu dajemy na wysokie emerytury, kupując towar z danego kraju, pracujemy na tamten kraj, na emerytury, na pomyślność tamtego kraju, a nie naszego. Ja bym tutaj winił nie polityków, społeczeństwo. Politycy się dostosują do społeczeństwa. Politycy to oferują, co społeczeństwo chce słyszeć. Dam jeszcze jedno pytanie. Czy pan wie o tym, że w Szwajcarii, chyba 4 lata temu przed pandemią, było referendum, czy można dać każdemu świadczenie bez względu na wiek, tylko dlatego, że jest Szwajcarem? I wie pan, jaki wynik tego referendum był? Czyli o stałym świadczeniu, bo rząd szwajcarski to stać. Obywatele szwajcarscy to odrzucili. To może pan sprawdzić w internecie. Jak pan myśli, jaki wynik by był referendum, gdyby zaproponowali Polakom pieniądze za darmo?
Jaka będzie przyszłość w takim razie za 5 lat, jak ten handel w Polsce będzie wyglądał?
Będzie na pewno inna, dla mnie trudna. No, dla moich dzieci to będzie rzeczywistość, więc po prostu musimy o tym wiedzieć, że tak jak panu wspominałem, ja znam czas, kiedy wychodziłem w butach mojego ojca. Moje dzieci spotykają się z innymi problemami. Także świat się będzie toczył. No, ludziom jak się będzie żyło, dobrze się będzie żyło. Ja jestem optymistą.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I takim optymistą był pan Józef Pyzik, szef Kongregacji Kupców. Optymizm na końcu, ale cała rozmowa raczej napawała pesymizmem. I tak to jest w Nowym Sączu, z którego dzisiaj wyruszamy w kierunku Rabki, w kierunku Nowego Targu albo Krakowa. Jeszcze zobaczymy. Jesteśmy też blisko Krynicy. Odyseja wyborcza trwa, a teraz z Nowego Sącza, z gościnnego mieszkania, z gościnnego domu państwa Węgrzynów przenosimy się do Warszawy.
A w Warszawie najwyższa pora zapomnieć ciszy poranek. Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Widzimy się w poranku w net i słyszymy jutro o 7:07 oczywiście, ale trwa kampania nie tylko od 7:00 do 9:00. Trwa kampania cały dzień, więc i popołudnie, i Kurier w samo południe, i Pasmo Wyborcze, na które państwa bardzo serdecznie już od godziny 10:00 zapraszam. A teraz o godzinie 9:00 czas na serwis informacyjny.
Reklama.
Mam firmę przeprowadzkową. Żeby obniżyć koszty prowadzenia firmy, przeprowadziłem swój stary kredyt do Alior Banku, bo nie lubię przepłacać.
Przenieś do nas kredyt firmowy z innego banku. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Promocja dotyczy kredytów na bieżącą działalność do 1 miliona złotych dla mikrofirm. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja trwa do końca tego roku. Regulamin dostępny w placówkach i na aliorbank.pl. Alior Bank.
Jedno pytanko mam. Co masz w kieszeni?
Sposób na nudę i 50 zł. A pani?
5 minut spokoju i 200 zł.
Uff, krótką przerwę i 2000.
A ty? Gierki od Lotto. I wygraną mam w kieszeni.
Gracze wygrali w gierki już ponad 600 milionów złotych. Graj w aplikacji i na lotto.pl. Gierki od Lotto. Wygraną masz w kieszeni.
Sztuka daje energię, a Radio Wnet daje ją potrójnie.
We dwoje.
Konrad Mędrzecki i Małgorzata Kleszcz w każdy wtorek i piątek od godziny 16 do 18 zapraszają na audycję
To Trzech Razy Sztuka.
Sponsorem audycji Do Trzech Razy Sztuka jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Po reklamie.
Dziewiąta dwie w tym wydaniu wiadomości wnet. Wpływ uchwały rządu na relacje z Ukrainą, bilans ofiar powodzi w Libii, wybuchy w stoczni w Sewastopolu. Adrian Grałek, dzień dobry, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Wczoraj rząd przyjął uchwałę w sprawie embarga na ukraińskie zboże. Zapisano w niej, że jeśli Komisja Europejska nie przedłuży po 15 września zakazu wwozu ukraińskiego zboża, Polska zrobi to sama. Czy ta decyzja może wpłynąć na relacje polsko-ukraińskie? Mówił w poranku wnet redaktor naczelny Gazety Polskiej Tomasz Sakiewicz.
Rozbić to się nie rozbije. Tak jak przyjaźń polsko-węgierska nie skończy się na bzdurach, które wyrabia dzisiaj Orban. No, rządy tak bardzo nie są w stanie popsuć, jeżeli sami Ukraińcy i sami Polacy nie dadzą się na siebie napuścić, co oczywiście bardzo wykorzystuje propaganda niemiecka i rosyjska. Już w samej Ukrainie, jeżeli jest taka propaganda, że Polacy polują na Ukrainę, to się źle skończy. W interesie Ukraińców jest to, żeby do tego nie doprowadzić. No co by się stało, gdyby sprawy ukraińskie w całości przejęli Niemcy? Otóż to oznacza podział Ukrainy. To oznacza de facto przegraną wojnę, którą wygrają militarnie, ale przegrają politycznie.
Komentował redaktor naczelny Gazety Polskiej Tomasz Sakiewicz, a cała rozmowa na Wnet.fm. Na skutek powodzi w nadmorskim mieście Derna na wschodzie Libii zginęło około 5300 osób, a 10 tysięcy wciąż uważa się za zaginione, poinformowała stacja CNN, powołując się na miejscowe media. Według lokalnych władz zmyte zostały całe dzielnice miasta. Służby przekazały, że szpitale w Dernie są już pozamykane, a kostnice przepełnione, co powoduje, że zwłoki są pozostawiane na chodnikach. Libia nie była przygotowana na taką katastrofę. Po raz pierwszy mamy do czynienia z tak ogromną tragedią, powiedział rzecznik służb ratunkowych. Burze przerwały dwie tamy znajdujące się na przedmieściach Derny, co doprowadziło do powstania ogromnych lawin błotnych, które zniszczyły mosty i porwały ludzi. Wiele dotkniętych nimi regionów jest nadal niedostępnych dla ratowników. Turcja poinformowała już o wysłaniu do Libii 3 samolotów z pomocą humanitarną oraz ratowników. Pomoc zadeklarowały także Egipt, Tunezja, Algieria i Stany Zjednoczone Emiraty Arabskie. Ambasada Stanów Zjednoczonych w Libii przekazała, że jest w kontakcie z ONZ i władzami kraju, aby zapewnić pomoc dla najbardziej zniszczonych regionów. Polska nadal walczy o reparacje ze strony Niemiec za zbrodnie II wojny światowej. O tym, jak postępuje ta sprawa, mówił w rozmowie z Krzysztofem Skowrońskim wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk.
Prowadzimy zaawansowane prace w wielu obszarach i w Kongresie Amerykańskim, w Radzie Europy. Jest szansa na bardzo pozytywne inicjatywy i wsparcie naszych działań. Również część środowisk żydowskich wyraziło poparcie dla naszych roszczeń. Co jest ważne, znaleźliśmy również sojuszników w Kongresie Amerykańskim. Myślę, że nie chcę dzisiaj jeszcze zdradzać wszystkich szczegółów, ale myślę, że jeszcze we wrześniu, może na początku października usłyszymy więcej głosów społeczności międzynarodowej udzielającej wsparcia dla Polski.
Mówił wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk, a cała rozmowa dostępna na Wnet.fm. W stoczni w Sewastopolu na okupowanym przez Rosjan Krymie słychać było nad ranem serię wybuchów. Świadkowie mówią o 10 silnych eksplozjach. Co najmniej 24 osoby zostały ranne, zakład nadal płonie. Według okupacyjnej administracji był to ukraiński atak z powietrza. Ukraińskie źródła wojskowe jednak nie komentują tych wiadomości. W Sewastopolu znajduje się główna baza i dowództwo rosyjskiej floty czarnomorskiej. W stoczni są remontowane okręty tej floty. Uszkodzone miały zostać dwa statki. Ukraińskie portale informują również, że nad ranem Rosjanie zamknęli ruch na moście krymskim łączącym okupowany przez Rosję półwysep z rosyjskim krajem krasnodarskim. Władimir Putin i przywódca Korei Północnej Kim Jong-un spotkali się w środę na kosmodromie w Ostocznej w obwodzie amurskim. Głównym tematem rozmów przywódców miały być prawdopodobnie dostawy północno-koreańskiej broni dla rosyjskiej armii. Putin w rozmowie z rosyjskimi mediami potwierdził, że Rosja pomoże Korei Północnej w budowie satelitów kosmicznych. Za pośrednictwem tłumacza Kim podziękował Putinowi za zaproszenie i serdeczne przyjęcie. Rosyjski przywódca na pytanie, czy on i Kim Jong-un będą omawiać dostawy broni, odpowiedział, że obaj przywódcy omówią wszystkie kwestie. Jak przekazano w komunikacie, Władimir Putin i Kim Jong-un będą prowadzić negocjacje zarówno z udziałem delegacji, jak i osobiście. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow mówił wcześniej, że omówione zostaną kwestie współpracy dwustronnej, w tym stosunków handlowych i gospodarczych. Nastąpić ma także wymiana poglądów w kwestii sytuacji w regionie, a także spraw międzynarodowych. Nasze kraje współpracują we wrażliwych obszarach, które nie powinny zostać upublicznione, przekazał rzecznik Kremla.
Prognoza pogody.
Dziś na wschodzie cały dzień zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, od zachodu stopniowo wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami. Lokalnie mogą one wystąpić także z gradem. Maksymalna temperatura na wschodzie, południu i w centrum kraju od 27 stopni Celsjusza do 30, poza tym od 20 na Pomorzu, 26 na ziemi lubuskiej i w dolinach górskich do 28 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.